Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie pozdrawiam i zapraszam na rozmowy niedokończone. Dzisiaj temat: stosunki polsko-niemieckie i odszkodowania dla ofiar nazizmu. Już pierwszą część mamy za sobą. Wtedy naszymi gośćmi byli pan profesor Mariusz Muszyński, prezes Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, i pan Krzysztof Rak, członek zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. To po 18:00, a teraz naszymi gośćmi są pan Dariusz Pawuś, dyrektor biura programowego i odpowiedzialny za współpracę z zagranicą właśnie Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie. Witam pana serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jest pani Joanna Stępowska, koordynator ośrodka informacyjnego tejże fundacji.
Witam państwa. Szczęść Boże.
Pani Agnieszka Szafrańska-Romanów, specjalista w Zespole Pomocy Humanitarno-Socjalnej tej fundacji.
Witam państwa, również szczęść Boże.
Szczęść Boże. I jest również pan Jerzy Woźniak, kierownik zespołu logistycznego. Cieszymy się też i z pana obecności.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Wiele mówiliśmy o stosunkach polsko-niemieckich, ale dzisiaj ten wieczór chciałbym, byśmy poświęcili sprawom odszkodowań ofiarom, dla ofiar nazizmu w Polsce, w świecie, bo też tak jest, że te osoby często są w świecie. Czy moglibyśmy w ogóle o samej pracy też i tej właśnie fundacji, na czym ta praca polega? Pan dyrektor, proszę bardzo.
Chciałbym serdecznie powitać słuchaczy Radia Maryja w imieniu pracowników Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie i zapewnić, że nasza fundacja w dalszym ciągu bardzo aktywnie działa, szczególnie w obszarze wypłaty świadczeń z niemieckiej fundacji Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość oraz realizujemy program pomocy humanitarno-socjalnej. Obecnie zbliżają się do końca wypłaty z Niemiec i tu chcielibyśmy w tym momencie powiedzieć, że już prawie 500 000 osób takie świadczenia otrzymały. Ważną rzeczą w tym całym kontekście wypłat jest zbliżający się nieuchronnie termin zakończenia tych wypłat. Termin ten upływa 30 września 2006 roku. I właśnie z tego miejsca chcielibyśmy jeszcze zwrócić się do wszystkich osób, którym nasza fundacja przyznała świadczenia, ale z różnych powodów te osoby tego świadczenia nie otrzymały. Tym ostatnim terminem dla tych osób jest właśnie data 30 września 2006 roku. A więc apelujemy do wszystkich osób, do których fundacja się zwróciła, do których wysłaliśmy zawiadomienia, że powinni odebrać swoje świadczenia, żeby te świadczenia zostały przez te osoby odebrane, bądź też, żeby jak najpilniej się do nas zgłosiły, żebyśmy mogli jeszcze przed tą datą te świadczenia im wysłać. W tym momencie chciałbym również pewną informację sprostować, którą być może przekazały inne środki masowego przekazu, że kto nie otrzymał świadczeń z Fundacji Federalnej, właśnie ma ten czas do 30 września. Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o osoby, do których wysłaliśmy już pozytywną decyzję, a te osoby tych świadczeń nie odebrały. Natomiast jeżeli chodzi o osoby, które nie otrzymały jeszcze w ogóle świadczeń, to nasza fundacja stara się rzeczywiście na tym obszarze być aktywna i z różnych innych źródeł, szczególnie ze źródeł niemieckich, próbować pozyskiwać pieniądze, żeby pewne działania podjąć, aby inne osoby, ofiary III Rzeszy, mogły jeszcze skorzystać ze świadczeń. Takim następnym krokiem będzie uruchomienie programu wypłat świadczeń, wypłat pomocy humanitarno-socjalnej ze środków, które niestety przepadną po wypłatach świadczeń tych regularnych z Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość. Tym programem zajmiemy się już we wrześniu, ale on będzie kontynuowany również w roku następnym.
Dziękuję bardzo. To znaczy się, że są jeszcze takie osoby, tak? A to jest, dlaczego? No nie wiem, nie zgłaszają się, czy może zbyt mało monitów, zbyt mało informacji?
Szanowni państwo, ja chciałam powiedzieć, że owszem, mamy pewną grupę osób, które zgodnie z ustawą niemiecką nie zgłosiły się do nas w terminie. Termin składania wniosków o świadczenie ze środków niemieckiej Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość upłynął tak naprawdę 31 grudnia 2001 roku, przepraszam, to był 2001 rok. I wszystkie te osoby, które zgłosiły się do tego terminu do fundacji, zgodnie z niemiecką ustawą były uprawnione do otrzymania świadczeń. Te świadczenia otrzymały już. Te wnioski wszystkie zostały rozpatrzone. Naszej fundacji udało się nawet wynegocjować ze stroną niemiecką takie przedłużenie terminu. Tak naprawdę faktycznie wszystkie osoby, nawet które złożyły wnioski do końca 2002 roku i były uprawnione do otrzymania tych świadczeń, dostały również te wypłaty. Niestety, pomimo tego, że staraliśmy się nagłaśniać, że tak powiem, tą informację i w mediach, w gazetach, wykorzystywaliśmy do tego nasze kontakty ze stowarzyszeniami zrzeszającymi osoby poszkodowane, to jest pewna grupa osób, która pomimo tego z różnych powodów, czasami nie dotarła do nich ta informacja, czasami nie mieli dokumentów i myśleli, że jeżeli ich nie mają, to nie ma sensu zgłaszania się do fundacji, zgłosiły się do nas w 2003, w 2004, w 2005 roku, a nawet niektórzy zgłaszają się do nas dopiero teraz. To jest pewna grupa osób. Te osoby niestety nie mogą otrzymać tych, że tak powiem, świadczeń regulaminowych zgodnie z ustawą. Dlatego też nasza fundacja, tak jak już przede mną mówił pan dyrektor, poczyniła te starania, żeby częściowo zrekompensować tym osobom te straty albo jakoś im pomóc. Udało nam się wynegocjować ten program pomocy humanitarno-socjalnej. Te kwoty będą relatywnie niższe, ale mamy nadzieję, że pomogą one wszystkim osobom, które są w trudnej sytuacji, a że takich jest dużo, o tym wiemy, bo wiemy, ile chętnych mamy osób, które zgłaszają się do naszego projektu pomocy humanitarno-socjalnej wypłacanych z naszych środków. To jest naprawdę ogromna liczba osób.
Właśnie, czy moglibyśmy coś dowiedzieć się na temat tego programu, a wcześniej jeszcze może, co to znaczy, że są uprawnione te, które, na przykład na które czekacie do 30 września, które zgłosiły się do tego końca 2001 roku, do 2002. Jakie były osoby? Bo skąd pojawiają się na przykład takie informacje, jak pan dyrektor mówił w mediach, że ktokolwiek jeszcze nie otrzymał, to niech się do tego końca września tego roku zgłosi.
Do otrzymania świadczeń tych regulaminowych zgodnie z ustawą była ściśle określona w ustawie grupa osób. Były to głównie osoby.
W jakiej ustawie?
W ustawie niemieckiego Bundestagu z 2 sierpnia 2000 roku, która regulowała wypłaty świadczeń z tej fundacji tak naprawdę na całym świecie. Te zasady, ta ustawa obowiązywała wszystkie fundacje partnerskie, tak jak nasza Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie jest fundacją partnerską Niemieckiej Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość, która zajmuje się wypłatami świadczeń dla osób mieszkających na terenie naszego kraju, to w innych krajach również istniały takie fundacje. Wszystkie te fundacje działały na podstawie tej niemieckiej ustawy, która regulowała zarówno grupę osób, które były uprawnione do tych świadczeń, jak również w pewnym stopniu i wysokość wypłacanych świadczeń. Ja może powiem, kto był uprawniony, jakie kategorie osób były uprawnione do wypłaty tych świadczeń. To byli głównie więźniowie obozów koncentracyjnych, więźniowie ciężkich więzień, więźniowie gett i osoby wywiezione przymusowo do pracy na terytorium III Rzeszy w jej granicach z 1937 roku lub na tereny okupowane przez III Rzeszę i pracujące w przemyśle.
Ciężkie prace, ale przemysł, jedynie
tak,
przemysł.
Z tym, że ja od razu chcę dodać, że w ustawie niemieckiej była została taka klauzula otwartości. W ramach tej klauzuli otwartości te świadczenia od nas otrzymywały również osoby wywiezione do pracy przymusowej w przemyśle, dzieci do lat 12 deportowane razem z rodzicami do pracy na terytorium III Rzeszy i tereny okupowane, dzieci urodzone w trakcie trwania represji rodziców, dzieci do lat 16 przebywające w obozach przejściowych, dodatkowo jeszcze więźniowie polenlagerów i więzień na terenie Polski, którzy, jak wiadomo, bardzo ciężko zostali dotknięci również przez los, a ich ustawa nie objęła. Do otrzymania tych świadczeń były też uprawnione dzieci do lat 16 pracujące w miejscu zamieszkania, czyli niedeportowane do III Rzeszy w przemyśle ciężkim i zbrojeniowym. I to były te kategorie osób, którym my wypłacaliśmy te świadczenia z niemieckiej Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość. Także jak sami Państwo słyszą, to były tylko niektóre kategorie osób, dosyć wąskie, a krzywd jest mnóstwo i my w Fundacji wiemy o tym najwięcej, ponieważ ci wszyscy ludzie do nas piszą, my niestety musimy odpowiadać im, że nie mamy możliwości niesienia pomocy wszystkim, czego bardzo żałujemy, no ale takie są środki finansowe do wykorzystania, ograniczenia prawne i jest nam czasami bardzo przykro, ale musimy informować o rzeczywistym stanie prawnym wszystkich.
Dziękuję, mówię pani Jana Stępowska. Pan dyrektor, proszę bardzo.
Oczywiście, mając tą świadomość, że jest tak wiele grup osób poszkodowanych przez III Rzeszę, nasza fundacja rozpoczęła również równolegle do wypłat z niemieckiej Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość program wypłat dla innych kategorii osób prześladowanych, które nie mogły skorzystać ze świadczeń niemieckich. Dotyczyło to głównie dzieci pracujących w rejonie miejsca zamieszkania dla niemieckich rolników, czy też dla niemieckich innych drobniejszych przedsiębiorstw. Wiemy również, że poza ustawą federalną znaleźli się wszyscy żołnierze, jeńcy wojenni i dla tych osób również nasza fundacja wypłacała świadczenia. Inną grupą byli na przykład ofiary pracy przymusowej w służbie budowlanej na terenie Generalnego Gubernatorstwa oraz szereg innych, może mniejszych grup, które tutaj nie będę wymieniał, ale również dla tych osób fundacja z własnych środków równolegle do wypłat niemieckich uruchomiła własne programy wypłat świadczeń. Niezależnie od tych dwóch programów, o których wspominaliśmy, jeszcze były wypłacane świadczenia z Austriackiego Funduszu Pojednania, Pokoju i Współpracy. Tam również dosyć spora grupa osób, która była deportowana do III Rzeszy na tereny dzisiejszej Republiki Austrii, takie świadczenia otrzymała. Może teraz właśnie koleżanka powie o programie pomocy humanitarno-socjalnej.
Dziękuję pani Agnieszka Szafrańska-Romanow.
Proszę państwa, parę słów powiem na temat programu pomocy humanitarno-socjalnej świadczonej ze środków własnych Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie. Jest to program, który cieszy się ogromną popularnością wśród naszych beneficjentów. Składane są bardzo duże ilości wniosków. Wystarczy tutaj przytoczyć parę liczb, żeby zobrazować tą sytuację. W roku 2004-2005 zostało złożonych 85 tysięcy wniosków. W samym roku 2006 beneficjenci Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie złożyli 60 tysięcy wniosków. Rozdysponowaliśmy środki w wysokości ponad 42 milionów złotych, a pomoc tę otrzymało prawie 100 tysięcy osób. Tak jak powiedziałam, beneficjenci są żywo zainteresowani tym programem, więc teraz powiem, co trzeba zrobić, żeby taką pomoc otrzymać.
A jak to jest? To znaczy się, że to są ludzie, którzy wygląda to, są uprawnieni do tego, żeby takie świadczenie otrzymali, a nie znaleźli się tak w tej liście na podstawie ustawy, która by...
Nie. To jest program przeznaczony dla beneficjentów Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, czyli dla osób, które otrzymały pomoc, jakąkolwiek pomoc z naszej fundacji. czyli to są również osoby objęte tak zwaną klauzulą otwartości, oprócz osób z ciężkich więzień, obozów koncentracyjnych, robotników przymusowych, deportowanych do pracy. Przemyślę także pracownicy, którzy pracowali, robotnicy, którzy pracowali w rolnictwie, a także tak zwane osoby pracujące w miejscu zamieszkania. Czyli każda osoba, która dostała z Fundacji Polsko-Niemieckie pomoc, może ubiegać się teraz o dodatkową pomoc humanitarno-socjalną. Jest to program przeznaczony głównie dla osób o najcięższej sytuacji materialnej, o najcięższej sytuacji życiowej. Czyli osoby, zgłaszają się do nas osoby, które są w podeszłym wieku, które mają niskie emerytury, renty, które są osobami schorowanymi. I te osoby traktowane są w sposób priorytetowy, czyli ich wnioski opracowywane są najszybciej i te osoby dostają najszybciej pomoc. Mamy 5 programów pomocy. Co trzeba zrobić, żeby taką pomoc otrzymać? Należy do fundacji przysłać wniosek albo trzeba napisać pismo, w którym opisuje się swoją sytuację i zgłasza się potrzebę. Czyli na przykład refundujemy część kosztów zakupów leków specjalistycznych. Refundujemy także część kosztów zakupu na przykład aparatów słuchowych, glukometrów, sprzętu medycznego. Także refundujemy część kosztów wyjazdów sanatoryjnych albo opieki pielęgnacyjnej i medycznej. Jednym również z programów pomocy jest tak zwany zasiłek socjalny. Jest to forma pomocy przeznaczona dla osób najbiedniejszych, które mają najniższe dochody. Wtedy osoba taka nie musi przedkładać nam faktur czy rachunków dotyczących zakupów leków, albo sprzętu medycznego, albo na przykład wyjazdów. Wystarczy, że przyjdzie do nas pisemko z prośbą o pomoc, a także odcinek emerytury swój i współmałżonka, a także zaświadczenie z opieki społecznej, że korzysta bądź nie korzysta z pomocy. Pozostałe programy, które wymieniłam wcześniej, wymagają przysłania faktur. Ponieważ jest to refundacja, należy najpierw dokonać zakupu, a dopiero potem przesłać do nas właśnie rachunki. I na podstawie tych rachunków dokonywany jest częściowy zwrot kosztów.
A jakiś, no bo w tym wypadku można zapytać o kontakt, bo jeżeli takie osoby były już zainteresowane, więc w jaki sposób, czy kontaktować się z fundacją, czy może kwestia telefonu, jak właśnie w takich programach uczestniczyć?
Oczywiście. Podaję numer telefonu do Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, a dokładnie to Zespołu Pomocy Humanitarno-Socjalnej, gdzie Państwo otrzymają dokładną poradę, dokładne wytyczne, co należy zrobić, aby taką pomoc otrzymać. Numer kierunkowy do Warszawy jest 022, a następnie 695 99 62 albo również kierunkowy 022 695 99 88. Można również przysłać do nas takie zgłoszenie pocztą na adres Warszawa,
ulica
Krucza 36, 00921, to jest kod pocztowy.
00921, tak. Kod pocztowy. Ulica Krucza 36. I napisać Fundacja Polsko-Niemieckie
Oczywiście
Pojednanie.
Oczywiście i najlepiej dopisać pomoc humanitarno-socjalna. Wtedy będzie wiadomo, że dotyczy ta korespondencja konkretnej prośby o pomoc.
Telefonujemy w jakim czasie? Od której do której?
Od godziny 8.15 do godziny 16.15. To jest nasz czas urzędowania.
I powtórzę, telefony 022 kierunkowy do Warszawy 695 99 62 695 99 62 i drugi telefon 695 99 68 695 99 68.
I jeszcze chciałabym zaapelować, jeżeli można, żeby Państwo przesyłali możliwie kompletne wnioski, czyli żeby nie brakowało w tych wnioskach, w tych prośbach dokumentacji, która jest niezbędna do tego, aby taką pomoc otrzymać. Ponieważ jeżeli jest dokumentacja niekompletna, wtedy fundacja zmuszona jest do podjęcia korespondencji i czas na otrzymanie pomocy się wydłuża. Także ja bardzo proszę, żeby, może powtórzę, co trzeba przedłożyć. Jeżeli chodzi o program refundacyjny, to rachunki albo za leki, albo za sprzęt medyczny, sprzęt rehabilitacyjny. Jeżeli jest to wyjazd sanatoryjny, to również rachunek albo fakturę za potwierdzający, że taka usługa była wykupiona. Albo także za opiekę medyczną, pielęgnacyjną, na przykład pobyt w ośrodku opieki społecznej albo domu pomocy społecznej. Oprócz tego zaświadczenie od lekarza specjalisty albo od lekarza rodzinnego, że taka właśnie opieka była wymagana, bądź takie leki były wymagane do przyjmowania. I również odcinek emerytury lub renty własny, a także współmałżonka w wypadku, kiedy osoba jest wdową lub wdowcem albo osobą samotną, a czy chodzi tu o wdowa lub wdowiec, to wtedy kopię odpisu aktu zgonu. Wystarczy taka kserokopia bez żadnych poświadczeń, żebyśmy wiedzieli, jaka jest po prostu sytuacja materialna tej osoby, ponieważ to jest przeznaczona pomoc po prostu dla osób najbiedniejszych, które mają najcięższą sytuację i my musimy również znać sytuację, obraz sytuacji rodzinnej tej osoby materialnej.
Dziękuję. Pani Agnieszko, pani wspomniała tutaj 85 tysięcy, 60, 100 tysięcy otrzymało już pomoc, tak. To znaczy, że 40 jeszcze kilka tysięcy czeka na jakąś odpowiedź, reakcję?
Znaczy oczywiście, wnioski są rozpatrywane na bieżąco. Zdarza się sytuacja, że wnioski przysyłane są po raz drugi, a nawet po raz trzeci. W tej chwili priorytet mają te osoby, które przysłały wniosek po raz pierwszy, bo chcemy pomóc jak najszerszej liczbie osób, ale też przede wszystkim tym osobom, które nigdy nie korzystały z tego typu pomocy. Natomiast teraz na bieżąco również rozpatrujemy wnioski osób, które złożyły swoją prośbę po raz drugi i po prostu niekiedy się zdarza, że osoba otrzymała pomoc już dwukrotnie. Zdarzają się też osoby, które zgłaszają się i po raz trzeci. Po prostu to obrazuje nam, jak wielka jest potrzeba niesienia pomocy. Jak niestety te osoby starsze w jakiej ciężkiej sytuacji materialnej się znajdują, jeżeli zgłaszają się do nas i proszą o przyznanie tej pomocy materialnej bądź...
Państwo wspomnieli o tych środkach własnych, bo te świadczenia, te osoby, które są uprawnione do otrzymywania świadczeń, otrzymują z tej fundacji niemieckiej Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość, tak? Pan dyrektor, proszę bardzo.
Tak, fundacja nasza, jak pewnie Państwo wiedzą, istnieje już ponad 15 lat. Właściwie 15 lat dokładnie w tym roku obchodzimy i nasze środki własne pochodzą z lat 90., kiedy to rząd federalny przekazał sumę 500 milionów marek na wypłaty świadczeń dla szczególnie poszkodowanych ofiar nazizmu. Tą pomoc fundacja realizowała w latach 90. i w 2002 roku ta pomoc została, to znaczy ten program wypłaty świadczeń został zamknięty. Wtedy właśnie rozpoczęliśmy bardzo intensywnie wypłaty świadczeń z tej obecnie istniejącej Fundacji Federalnej Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość. Natomiast wygospodarowane wtedy środki finansowe pochodzące z odsetek, z lokat zostały właśnie przeznaczone na wypłaty świadczeń dla tych grup, które nie mogły być beneficjentami świadczeń z Fundacji Federalnej. I może tak przypomnę, jak wyglądał ten cały program wypłat świadczeń z Niemiec. Najpierw oczywiście ogłaszaliśmy tą możliwość, że rozpoczynamy wypłaty świadczeń z niemieckiej fundacji na podstawie tej ustawy niemieckiego Bundestagu, o której wspominała tutaj koleżanka. O tą pomoc zgłosiło się prawie 1 000 000 osób, zarówno z całej Polski, jak również spoza granic Polski. Oczywiście osoby, które mieszkały poza granicami Polski, powinny korzystać, zgłaszać się do innej organizacji, mianowicie do Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji z siedzibą w Genewie. I mam nadzieję, że słuchacze, którzy może są z zagranicy, właśnie do tej organizacji wystąpiły. Oczywiście nie wszystkie osoby, które się zgłosiły do naszej fundacji, były uprawnione do otrzymania świadczeń z Niemiec. Dla tych osób, które nie były uprawnione, właśnie wtedy rozpoczęto wypłaty świadczeń z naszych wygospodarowanych wcześniej oszczędności, które oczywiście w tym momencie bardzo się skurczyły, dlatego nasza fundacja jest bardzo zainteresowana pozyskiwaniem następnych środków, następnych źródeł finansowania, aby tą działalność pomocową na gruncie humanitarno-socjalnym kontynuować. Obecny tutaj z nami kolega Jerzy Woźniak jest właśnie tą osobą, która na przykład bardzo intensywnie pozyskuje sprzęt rehabilitacyjny z Niemiec. I do tej pory udało nam się na przykład z Niemiec i z Austrii pozyskać ponad 300 wózków inwalidzkich oraz innego sprzętu rehabilitacyjnego. Ten sprzęt jest oczywiście rozdzielany wśród osób, które zgłaszają się o taką pomoc.
Ja to może uzupełnię. Pomoc rzeczowa jest jedyną formą pomocy, gdzie człowiek zgłaszający się do fundacji z prośbą o taką pomoc nie musi być beneficjentem fundacji. Czyli właściwie każda osoba w podeszłym wieku, osoba potrzebująca, osoba niepełnosprawna, która jest właśnie w potrzebie i potrzebuje na przykład wózka inwalidzkiego albo innego sprzętu rehabilitacyjnego, może się do nas zgłosić i jeżeli taki sprzęt będziemy mieli, to my tej osobie pomożemy. Do fundacji trzeba wtedy przesłać taką pisemną prośbę o pomoc z krótkim opisem własnej sytuacji, zaświadczenie od lekarza, który potwierdzi, no, że osoba wymaga korzystania z takiego sprzętu. To nie musi być zaświadczenie, które jest jakieś takie bardzo świeże. Ta osoba nie musi iść do lekarza specjalnie po to, żeby do fundacji przesłać takie zaświadczenie. Wystarczy na przykład sprzed jakiegoś czasu informacja o niepełnosprawności tej osoby. I należy to przesłać na nasz adres, który podałam wcześniej do fundacji. I jeżeli tylko taki sprzęt będziemy mieli, to będziemy starali się takiej osobie pomóc.
Dziękuję. A te właśnie uprawnione osoby do otrzymania tych świadczeń, gdybyśmy jeszcze do tego wrócili, o czym wspomnieliście na samym początku, to jest tak, że wszystkie osoby zostały w jakiś sposób zarejestrowane. Tak, że wiemy, jakie osoby są, jakie należą do tej konkretnej grupy, podlegają pod tą ustawę, o której Państwo wspomnieli, i Fundacja Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość może im takie świadczenia wypłacić. I teraz Państwo mówicie, że się na przykład nie zgłaszają, nie reagują, tak, na Państwa pisma, monity.
Tak, oczywiście zdarza się. To jest oczywiście niewielka liczba osób, bo najczęściej osoby, które są tym zainteresowane, kontaktują się z nami, ale...
Wydaje się impuls, że zbliża się czas, koniec.
Ale część osób tutaj głównie, musimy powiedzieć, że to są spadkobiercy osób poszkodowanych, którzy mogli otrzymać to świadczenie. Ja od razu zaznaczę, bo to bardzo ważne, żeby nie wprowadzić Państwa w błąd, że do tych świadczeń niemieckich były uprawnione osoby żyjące 16 lutego 1999 roku lub następcy prawni osób zmarłych po tym terminie, bo wtedy Niemcy właśnie złożyli oficjalną deklarację o stworzenia takich świadczeń.
Czyli
dla osób.
Czyli jeżeli ktoś umarł przed
16 lutym 1999 roku, to niestety spadkobiercy tych osób nie byli uprawnieni nigdy do otrzymania tych świadczeń. To jest znaczna grupa osób, które teraz do nas dzwonią w tej sprawie i my niestety musimy im to wyjaśniać. Ja wiem, że osoby to trudno zrozumieć, ale to też jest zapisane w niemieckiej ustawie, od nas niezależne. To nie była nasza decyzja. My musimy się tego trzymać. Więc ten 30 września dotyczy szczególnie następców prawnych tych osób, które zgłosiły się do nas w terminie. My przyznaliśmy im świadczenie. Oni w międzyczasie zmarli i spadkobiercy zgłosili się do nas, wyrażając chęć otrzymania tej reszty świadczenia po osobie zmarłej. My przygotowaliśmy te świadczenia dla nich, wysłaliśmy, ale z jakichś niewiadomych dla nas powodów przeprowadzili się, wyjechali za granicę, nie odebrali tych świadczeń. My szukamy ich tak, jak możemy. Wysyłamy pisma, listy, monity, oczywiście na te adresy, które mamy, które są w naszym posiadaniu. Ja powiem szczerze, że sytuacje są różne. Ostatnio na przykład jeden ze spadkobierców, znaleźliśmy go na Syberii, więc tutaj udało mu się akurat z nami skontaktować i zdążył. No ale takie sytuacje po prostu się zdarzają, więc to głównie dotyczy tych osób. My dlatego apelujemy, że gdziekolwiek takie osoby są, wiedzą, że my im to oświadczenie przyznaliśmy, a jeszcze go nie odebrali, to bardzo prosimy o zgłaszanie się do nas, bo nie chcielibyśmy, żeby te pieniążki po prostu przepadły.
Dziękuję. Ja może w tej chwili podam właśnie numer telefonu dla osób, o których mówiła koleżanka, czyli dla szczególnych następców prawnych.
Bo tamte telefony były do programu pomocy humanitarno-socjalnej.
Mhm. Natomiast osoby, które właśnie nie odebrały świadczeń po zmarłych osobach poszkodowanych, to powinny dzwonić do naszej fundacji pod następujący numer telefonu. Numer kierunkowy 022 do Warszawy 695 99 71. Jeszcze raz powtórzę, 022 695 99 71. Jest to zespół szczególnych spadków. Jeszcze o jednym fakcie chciałbym powiedzieć. Tak jak na początku mówiłem, ponad prawie milion osób zgłosiło się po wypłatę tych świadczeń. Oczywiście świadczenia obejmowały konkretne grupy wymienione w ustawie federalnej. W niektórych przypadkach z uwagi na kompletny brak dokumentów zostały niestety podjęte przez naszą fundację decyzje negatywne. Ale dzięki staraniom zarządu naszej fundacji, którą od stycznia tego roku kieruje pan profesor Mariusz Muszyński, po długotrwałych rozmowach z Fundacją Federalną udało nam się jeszcze dla osób, które otrzymały decyzje negatywne ze względu na braki w dokumentacji, uzyskać nowelizację naszej umowy partnerskiej i fundacja, niezależnie od jakichś odwołań tych osób, sama jeszcze raz przegląda dokumenty i w momencie, gdy sama fundacja znalazła dokumenty, bądź też później ta dokumentacja przez te osoby została uzupełniona, mogliśmy podjąć w takich przypadkach decyzje pozytywne. I po przejrzeniu prawie 13 tysięcy spraw okazało się, że ponad 750 osób będzie mogło jeszcze dostać świadczenia ze środków Niemieckiej Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość. Pewnie te osoby straciły już nadzieję, że takie świadczenia otrzymają, ale z uwagi na to, że fundacja, która od samego początku aktywnie wspierała wnioskodawców przy składaniu wniosków i szukała dla nich dokumentów, szukała dla nich potwierdzeń represji, zarówno w polskich archiwach, jak i w archiwach zagranicznych, w wielu przypadkach udało nam się uzyskać takie potwierdzenia i one wpłynęły na zmianę decyzji.
A panie dyrektorze, można jeszcze powiedzieć na przykład w jakiej kwocie, czy w jakiej, jakie duże to były kwoty, kiedy mówimy o tych osobach uprawnionych do otrzymywania świadczeń?
Tak, te kwoty były bardzo precyzyjnie zapisane w ustawie, która powołała do życia Fundację Federalną Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość. I w tej ustawie były dwie zasadnicze kategorie. Praca niewolnicza i praca przymusowa. Praca niewolnicza obejmowała ofiary obozów koncentracyjnych i gett i chodziło o kwotę 15 tysięcy marek. Natomiast praca przymusowa obejmowała osoby deportowane do III Rzeszy i zatrudnione w przemyśle. I chodziło o kwotę do 5 tysięcy marek. Dzięki staraniom Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie wprowadziliśmy bardzo szeroką kategorię w ramach klauzuli liczne kategorie w ramach klauzuli otwartości i tak robotnicy przemysłowi otrzymywali z fundacji w dwóch ratach kwotę 4400 marek, natomiast robotnicy rolni, była to największa grupa spośród wszystkich beneficjentów naszej fundacji, otrzymywała 2200 marek.
Czyli ci, którzy nawet bezpośrednio nie byli wskazani, prawda?
W ustawie. Mhm. Trzeba tutaj powiedzieć, że nie wszystkie organizacje partnerskie skorzystały z tej możliwości tworzenia podkategorii właśnie w ramach klauzuli otwartości. Nasza fundacja była tutaj najbardziej aktywna, bo chcę powiedzieć, że w tej grupie prawie 500 000 osób, które otrzymały świadczenia z Fundacji Federalnej, te dwie pierwsze kategorie, czyli kategoria A, praca niewolnicza, czyli więźniowie obozów koncentracyjnych i get, oraz robotnicy deportowani do pracy w przemyśle, to była liczba mniej niż 100 tysięcy, a więc widzimy, że ta klauzula otwartości obejmowała prawie 400 tysięcy osób.
Dziękuję. Możemy zaprosić naszych słuchaczy do rozmów. Zapraszamy serdecznie. Dzisiaj są z nami przedstawiciele Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie. Jest pan dyrektor, pan Dariusz Pawłoś, dyrektor biura programowego i współpracy, odpowiedzialny za współpracę z zagranicą Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, pani Joanna Stępowska, koordynator ośrodka informacyjnego, pani Agnieszka Szafrańska-Romanów, specjalista w Zespole Pomocy Humanitarno-Socjalnej. Słyszeliśmy też o tych kilku programach, które ta Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie również prowadzi. Telefony i jeszcze jest pan Jerzy Woźniak, kierownik zespołu logistycznego. Wcześniej byli z nami prezes fundacji, pan profesor Mariusz Muszyński i członek zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, pan Krzysztof Rak. 23 minuty po 22:00, numer telefonów do studia kierunkowy 056, Polska Północna 655-2355, Polska Południowa 655-2356 i telefony dla słuchaczy z zagranicy 655-2333 i 655-2366.
Powietrzem dla mnie jest, powietrzem dla mnie jest, obecność Twoja, święta w sercu mym. Powszednim chlebem my. Twe żywe słowo dane mi dziś, bez Ciebie nie mogę już.
Radio Maria, proszę bardzo.
Dzwonię z Poznania, moje imię Barbara.
Witamy, szczęśliwie.
Mam trzy pytania.
Prosimy.
Moja mama była postrzelona i wszystkie prześwietlenia płuc, kiedyś był taki obowiązek prześwietlania, wykazywał zdjęcia zresztą mamy rentgenowskie, że zachował się nabój, którym mama była postrzelona. Co prawda mama zmarła w 80 roku. Nie bardzo wyrażała zgodę jeszcze za swojego życia, by cokolwiek z tą sprawą robić. No ale ponieważ już jej nie ma, chciałam zapytać, czy byłyby jakiekolwiek szanse.
To jest pierwsza sprawa,
tak,
kolejna.
A druga sprawa to jest taka, że jej dzieci, czyli moi bracia, moja siostra i ja, byliśmy wypędzeni do generalnej guberni. Jeden brat bardzo wcześnie zmarł, bo w 57 roku, drugi brat w 57 roku zachorował nieuleczalnie, był krótko więziony przez gestapo i jeździł na roboty tak zwane poprzez Baudienst, czyli z miejsca zamieszkania gdzieś tam się musiał stawiać do pracy. Natomiast moja siostra, bo ja jestem najmłodsza z tej czwórki, żyje i bracia już niestety nie żyją. I siostra bardzo ciężko choruje. Jak wygląda sprawa w przypadku konsekwencji wynikających z wypędzenia? A trzecia sprawa, ponieważ jestem prezesem Stowarzyszenia Poznańskiego Wspólnota Ofiar Niemieckich Wypędzeń, chciałam zapytać, ponieważ naszymi członkami, sympatykami są osoby bardzo poszkodowane i na zdrowie oczywiście przede wszystkim, mają wadę słuchu, ale nie były wywiezione gdzieś do jakichś prac do Niemiec, tylko były wypędzone z Poznania, z miejsca zamieszkania, tam się tułały po jakichś obozach, na przykład w Łodzi byli trochę przetrzymywani. Miała ta pani lat 16, gdy to się wydarzyło. I Łódź twierdzi, że takiego obozu nie było, że a tymczasem bardzo wiele osób z tego rejonu tam więzionego żyje jeszcze bardzo dużo. I jak to wygląda w przypadku takich osób?
Dziękuję.
Takie osoby jakiekolwiek prawa mają. Mhm. Jeszcze chciałabym wspomnieć o tym, że nasz ojciec był w obozie w Oświęcimiu. To prawda, był krótko.
Auschwitz.
I był na bloku 11, ale jakimś cudem mamie udało się go wyciągnąć. Ale dowody na to, że tam był, są.
A pan dyrektor?
A czy żyje ten pan? Czy żyje?
Nie, ojciec nie żyje.
A kiedy zmarł?
Oj, dawno, w 68 roku.
Dziękujemy pani Barbaro, pani przejdzie na odbiór, tak?
Bóg zapłaci.
Dziękujemy.
Pani Barbaro, jeżeli pani nas wcześniej słuchała, to ja mówiłam o tym, że kryteria osób, które mogły otrzymać świadczenia z Niemieckiej Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość były ściśle określone w ustawie niemieckiej. Głównie niestety pani z tytułu bardzo tragicznego wypadku związanego z pani mamą, jej postrzelenia w czasie II wojny światowej, niestety nie może otrzymać żadnych świadczeń z tego tytułu, bo tak jak już mówiłam wcześniej, do tych świadczeń były uprawnione osoby żyjące, które żyły 16 lutego 1999 roku, kiedy...
Czyli to można powiedzieć taka granica zaporowa.
Tak, tak, niestety taka granica zaporowa. I wszystkie osoby, które zmarły przed tym terminem, niestety ominęły ich jakiekolwiek świadczenia wypłacane przez fundację. Bo wszystkie świadczenia, nawet te wypłacane w latach 90. przez fundację, były kierowane do żyjących ofiar, tak naprawdę robotników przymusowych i więzień obozów koncentracyjnych. I z tego powodu, właśnie z takich ograniczeń prawnych, my niestety niesienie naszej pomocy jest ograniczone tylko do takiego grona osób.
Dziękuję. Pan dyrektor?
Ja chciałbym również podziękować pani Barbarze za pytania. I myślę, że te pytania zadają sobie również inne osoby, więc dzięki tym pytaniom właśnie postaramy się odpowiedzieć, przedstawić szerzej ten problem. Przede wszystkim drugie pytanie dotyczyło osób wypędzonych, wysiedlonych z rejonów, wcielonych do III Rzeszy i wypędzonych na tereny Generalnej Guberni. Te osoby przechodziły przez obozy przejściowe centrali przesiedleńczej mieszczącej się w Poznaniu, przez obozy przejściowe, które były na terenie Poznania, bądź też na terenie Łodzi, w innych przypadkach na terenie innych miast i miejscowości. I te osoby jak najbardziej znalazły się w gronie osób uprawnionych do otrzymania świadczeń. W latach 90. z naszej fundacji, od roku 2001 z Fundacji Federalnej Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość. Niestety z uwagi na dużą ilość tych osób, na ograniczenia, które mieliśmy w polskim plafonie, bo wiemy, że Polska na wszystkie ofiary otrzymała 1 812 000 000 marek i te pieniądze nie musiały być podzielone wśród tych wszystkich ofiar. Te osoby oczywiście dostały mniejsze pieniądze. Pierwotnie zakładaliśmy wypłaty na poziomie 1100 marek. W ostatnim momencie, dzięki oszczędnościom, które poczyniła fundacja, zarząd fundacji, negocjując z Fundacją Federalną, podwyższył właśnie dla tej grupy świadczenia o kilkaset złotych.
Co to znaczy, że pojawiły się jakieś oszczędności?
W 2006 roku, gdy właśnie zmienił się zarząd fundacji, w styczniu 2006 roku, usiedliśmy jeszcze raz z Fundacją Federalną do stołu, podliczyliśmy dokładnie nasze pieniądze, które wydawaliśmy na koszty administracyjne i okazało się, i zarząd podjął taką decyzję, że te koszty administracyjne zostaną ograniczone na działalność fundacji i przeznaczone na wypłaty świadczeń dla ofiar. Zdecydowano, biorąc pod uwagę możliwości zarówno finansowe, jak i liczebność grup poszkodowanych, że najmniejsze świadczenia właśnie otrzymały osoby wysiedlane, które były w obozach przejściowych i dla tej grupy
Przepraszam, ja muszę zaznaczyć wyraźnie, bo to nie były wszystkie osoby, to były dzieci.
To były dzieci.
Do 16 roku życia, które zostały więzione w obozach przejściowych. To była tylko ta grupa osób, to nie dotyczyło osób dorosłych, tylko dzieci. One dostały najniższą kwotę, bo to była równowartość 1000 marek, więc to była najniższa kwota ze wszystkich poszkodowanych i stąd z tych pieniążków, o których mówił tutaj już pan dyrektor wcześniej, wygospodarowano dodatkową wypłatę dla tych osób z racji tego, że dostali po prostu najmniej, ale to też dotyczyło osób, które zgłosiły się w terminie i które spełniły warunki określone w ustawie, czyli udokumentowały prześladowanie.
Dziękuję.
A z uwagi na fakt, że pani jest prezesem stowarzyszenia, nasza fundacja jak najbardziej jest zainteresowana współpracą ze wszystkimi stowarzyszeniami, które zrzeszają ofiary prześladowań nazistowskich. W związku z tym zachęcamy, żeby pani jako prezes Stowarzyszenia Wspólnoty Ofiar Wypędzeń zwróciła się do naszego zarządu oficjalnym pismem o nawiązanie współpracy.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo?
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja dzwonię z Górnego Śląska.
Pani imię?
Małgosia.
Prosimy.
Ja dzwonię w imieniu mojej mamy. Lat ma 88 i jest osobą żyjącą, żyje. I dziennie mi opowiada, dziennie, jak była wykorzystywana na rzecz pracą niewolniczą na rzecz Niemców. Pracowała w Zabrzu przez 5 lat. Składałyśmy dokumenty tam właśnie do tej fundacji, ale dostaliśmy odpowiedź odmowną. Ale to jest niemożliwe, żeby taka osoba tak ciężko pracować, bardzo ciężko. Od rana do nocy musiała pracować tam dla tych Niemców w Zabrzu, żeby nic nie otrzymała za tą pracę. W tej chwili kręgosłup ma uszkodzony, no w ogóle astmę, w ogóle bardzo ciężko choruje, bez żadnej rehabilitacji, bez żadnej pomocy. No to jest niemożliwe, żeby 5 lat pracować i nie dostać ani grosza. Ja nie wiem, czy jest jakaś szansa, żeby ona jeszcze coś otrzymała, ponieważ miała Arbeitsbuch, tylko go musiała zniszczyć ze względu na Rosjan, bo jakby ją złapali, to od razu była zastrzelona, rozstrzelona albo jakoś tak zamordowana. No i nie wiem, czy to jeszcze jest jakaś szansa, żeby otrzymała jakieś odszkodowanie. Halo?
Słuchamy panią. Tutaj pani...
Ja przepraszam, ja tylko chciałam się upewnić, czy pani mama przed wojną mieszkała też w Zabrzu, prawda? Nie była wywieziona do Niemiec.
Nie. Ona mieszka, nie mieszkałam w Zabrzu. To mieszka koło Zabrza, to była miejscowość polska, a Zabrze było miejscowość niemiecką.
Proszę pani, a kiedy państwo po raz pierwszy się skontaktowali z fundacją?
No kilka lat temu. W tej chwili nie mam, bo nie wiem, jak ta sprawa była głośna. Mm-hmm. Jak ta sprawa była głośna i wszyscy składali dokumenty. W tej chwili tych dokumentów tu nie mam przed sobą.
Mm-hmm. A czy pani mama posiadała jakiekolwiek dokumenty, bo pani mówi, że Arbeitsbuch został zniszczony, ale być może były jakieś inne dokumenty, z których wynikała, które by potwierdzały jej pracę przymusową?
Dostaliśmy tylko takie zawiadomienie, że z stacji kolejowej z Opola, że ta pani tam w Opolu miała jakąś tam, bo ona miała bardzo duży sklep chemiczny i właśnie tam gdzieś jakieś te towary wysyłała do Niemiec, czy jakoś tak. To tylko takie zaświadczenie, ale...
Że tam niejako mama pracowała tam, tak? Czy...
Nie, że posiadała ten sklep chemiczny, tak? Nie. Ale to nie były dokumenty na pracę przymusową, potwierdzające jej pracę przymusową.
Nie, ona miała tylko ten arbeit, ale gdyby na przykład się zbuntowała i nie chciała tam pracować, to od razu groził Oświęcim. Ona tam musiała pracować.
To my panią doskonale rozumiemy, bo my wiemy, że taką, to zresztą wszyscy robotnicy przymusowi mieli właśnie taką alternatywę, że jeżeli nie wyjadą do pracy przymusowej, no to czeka ich na to kara, jeżeli oczywiście nie bezpośrednio ich, no to ich rodziny. My zdajemy sobie z tego sprawę. Ja proponuję, proszę pani, bo trudno nam tu teraz rozmawiać o tej konkretnej sprawie. Ja bardzo proszę, żeby pani skontaktowała się z fundacją, jeżeli pani mama zgłosiła się do fundacji, my po prostu sprawdzimy ten wniosek i będziemy mogli wtedy pani udzielić szczegółowej, wyczerpującej informacji, dlaczego nie mogła tych świadczeń otrzymać.
To jest niemożliwe. To jest niemożliwe, żeby tak ciężko pracować. Jeszcze jak, bo chciała na przykład
jeżeli
poszła do tych Niemców.
Pani Małgosiu?
Tak.
Jeżeli można skontaktować się, dobrze? Bo tutaj rzeczywiście...
No i to jak to mam się skontaktować?
Proszę,
będziemy jeszcze podawali raz przynajmniej telefon, adres podczas naszej audycji, dobrze?
Tak, jeszcze to będzie, tak?
Będzie. Proszę sobie przygotować coś do pisania, jakąś kartkę, ołówek, długopis.
Bo chciałam powiedzieć takie coś, że zwróciła się o... Bo to kiedyś taki przydział był na buty, że trzeba było na zimę buty, a te arbeitsschuhe tak zwane. To powiedzieli, jesteś Polka, to możesz po bosoku lotać. No... Także to było okropne.
Czyli pani Małgosiu, spróbujemy podać, czy na pewno podamy.
Przepraszam, czy istnieje możliwość, żebyśmy zapisali sobie telefon pani poza anteną i wtedy my zadzwonimy do tej pani?
Jest to możliwe.
To byśmy poprosili o pozostawienie nazwiska i numeru telefonu, to nasza fundacja się z panią skontaktuje.
To teraz, tak?
W poniedziałek, gdy właśnie wrócimy z Torunia do pracy i wtedy zadzwonimy.
Aha, a to gdzie mam podać? W tej chwili podać telefon?
Może nie na antenie, tylko poza anteną.
Aha.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jeszcze raz ja dzwonię, Barbara z Poznania.
Jeszcze raz, Pani Barbara.
Mam takie pytanie. Pan wspomniał o obozach przejściowych. Rzeczywiście są wyznaczone pewne punkty, które są uznane jako obozy pozwalające na uprawniające do jakieś
świadczeń.
I wiem, ponieważ w naszym stowarzyszeniu jest bardzo wiele osób, które były w różnych obozach, ale te obozy nie są zaliczone do obozów uprawniających do czegokolwiek.
Już pan prezes na początku po 18 mówił właśnie,
ja
że...
przepraszam, bardzo nie słuchałam.
Że są pewnego rodzaju obozy, prawda? Bo na przykład obozy były to wtedy, kiedy byli w nim na przykład SS-mani, a nie było tam na przykład, a nie Wehrmacht, więc to są te miejsca, które Niemcy uznali, prawda? Według swojego prawa.
Przepraszam,
za obozy.
Przepraszam bardzo, wyrażę tutaj swoje oburzenie. My jesteśmy poszkodowani.
Może pani, ale to tam w tamtym oczywiście, prawie tak napisano, czy w tej ustawie.
Tylko kto to nadzorował, ten statut? Prawdopodobnie nie ta władza, która broniła Polaków, a która broniła siebie. Ale w każdym razie w naszym stowarzyszeniu jest bardzo wiele osób, które przebywały gdzieś w jakichś szkołach, bo szkoły zamieniano na taki obóz przejściowy, w jakichś barakach i tak dalej, i nie mogą na przykład uzyskać.
Chcieliśmy zapytać, w którym roku miało to miejsce, bo rzeczywiście centrala przesiedleńcza powstała, z tego co pamiętam, ja nie jestem historykiem, ale z tego co pamiętam, bądź w 40. bądź 41. roku, natomiast wysiedlenia faktycznie zaczęły się wcześniej. I w którym roku pani była wysiedlona z rodziną?
Moja rodzina była wysiedlona w lutym 40. roku.
W lutym 40. roku. Tak. Według mnie, już nie pamiętam, ale musiałbym...
Więc my mamy dowody, jako rodzina, my mamy dowody, bo jesteśmy w tym obozie, który jest uprawniony, wytypowany. Mhm. Poznań przy ulicy Głównej.
Poznań Główna, tak. A więc państwo przechodzili przez ten obóz, prawda?
Tak, ale ja w tej chwili mówię o członkach i sympatykach naszego stowarzyszenia.
Właśnie dlatego prosiłem panią, żeby właśnie pani przedstawiła jakby działalność swojej organizacji, działalność swojej wspólnoty i nakreśliła losy nie tylko własne, ale właśnie innych członków tej organizacji, żebyśmy mogli po prostu z panią porozmawiać i zaproponować jakąś współpracę. I przede wszystkim doskonale, tak jak właśnie wcześniej mówił prezes naszej fundacji, jest bardzo, bardzo wiele grup osób, które nie otrzymały świadczeń, a te osoby są jak najbardziej ofiarami III Rzeszy, dlatego nasza fundacja, oczywiście w tej chwili nie mając środków, ale stara się pamiętać o wszystkich osobach poszkodowanych, zarówno w tej sferze finansowej, jak również w sferze dokumentacyjnej. Jesteśmy bardzo zainteresowani pozyskiwaniem relacji, dokumentów, zaświadczeń o różnego rodzaju prześladowaniach, żeby na rzecz tych osób występować. Występować w dalszym ciągu do różnych niemieckich organizacji, mówiąc, że przecież na tej grupie beneficjentów niemieckiej fundacji grupa ofiar III Rzeszy się nie kończy, więc dlatego bylibyśmy bardzo zainteresowani nawiązaniem kontaktów bezpośrednich z państwa stowarzyszeniem.
Pani Barbaro,
tak.
Bardzo dziękuję, bo chciałbym, żeby jeszcze inni mieli taką szansę, a pani jest zachęcona tutaj przez naszych gości do kontaktu. Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria. Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ja chciałam się właśnie dowiedzieć, bo ja, Marta z Wrocławia mówi.
Prosimy.
Mój mąż zmarł w 2000 roku w maju. I ja składałam do fundacji takie oświadczenie jako spadkobierczyni i dostałam odpowiedź w 2000 roku, chyba w sierpniu, że mąż zmarł w maju, a ustawa wyszła w sierpniu i odmówiono mi że napisano mi, żebym się odwoływała, ale ja się nie odwołałam, ponieważ uznano, że mi się nie należy, więc nic nie składałam. A złożone papiery wszystko było i ja po śmierci męża też złożyłam.
Proszę pani, a jakim represjom podlegał pani mąż?
A mąż pracował jako 14-letni chłopiec przez 5 lat w Poznańskim, na terenach Polski, u Niemca.
Proszę pani, więc ja już wyjaśniam, akurat ta grupa osób, czyli tak jak pani mąż, który pracował na miejscu, nie był wywieziony do Niemiec, nie była objęta świadczeniami niemieckimi, więc te przepisy tej niemieckiej ustawy nie dotyczyły pani przypadku. Ja, taki kolega tutaj wcześniej we wprowadzeniu już wspominał o tym, że w związku z tym, że część tych osób właśnie pracujących w miejscu zamieszkania została pominięta przez ustawę niemiecką, nasz ówczesny zarząd zdecydował się wypłacać świadczenie osobom, ale dotyczyło to z racji ograniczonych środków tylko osoby żyjące. Niestety tych świadczeń z naszych połączonych środków i tak zwanego funduszu londyńskiego złota nie wypłacaliśmy dla spadkobierców, tylko dla osób żyjących. Myśmy się zdecydowali na utworzenie takiego funduszu dopiero w 2001 roku, więc te osoby musiały wtedy żyć i jeżeli one się do nas, do fundacji zgłosiły, to otrzymywały świadczenie. Niestety nie objęło ono spadkobierców.
Mhm. Dziękuję bardzo. Chciałam się właśnie zorientować.
Dziękujemy.
Dobranoc.
Drodzy Państwo, dzisiaj są z nami pan dyrektor z Biura Programowego i Współpracy z Zagranicą Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, pani Anna Stępowska, koordynator ośrodka informacyjnego tej fundacji, pani Agnieszka Szafrańska-Romanow, specjalista w Zespole Pomocy Humanitarno-Socjalnej i pan Jerzy Woźniak. Numer telefonów do naszego studia kierunkowy 056, Polska Północna 655-2355, Polska Południowa 655-2356 i telefony dla słuchaczy z zagranicy 655-2333 i 655-2366. Bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani.
Ja chciałam zapytać właśnie do fundacji, ktoś z fundacji, tak?
Tak, są.
Ja chciałam zapytać, ja jestem osobą, która prawie rok czasu czekam na pomoc humanitarną. Jestem właśnie dzieckiem urodzonym podczas prac rodziców w Niemczech, by zostali wywiezieni. Tylko z tym, tylko że oni zmarli wcześniej, a ja otrzymałam to świadczenie główne, ale w tej chwili napisałam i rok prawie czekam na to humanitarne. Jestem chora nieuleczalnie.
Poprosimy tutaj panią Agnieszkę o słowo i ona zaraz odpowie, dobrze?
Dobrze.
Pani Agnieszko?
Oczywiście. Proszę pani, proszę mi powiedzieć, czy pani już otrzymywała pomoc humanitarno-socjalną? Czy to było pani pierwsze zgłoszenie?
Nie, ja otrzymałam też humanitarne w zeszłym roku.
W zeszłym roku.
Tak.
A proszę mi powiedzieć, kiedy pani odebrała świadczenie w banku?
W zeszłym roku, w czerwcu.
W czerwcu. Tak. Proszę pani, jest taka zasada, że aby otrzymać ponownie świadczenie tą pomoc humanitarno-socjalną, tak, musi minąć co najmniej 12 miesięcy od daty odbioru poprzednio przyznanego świadczenia. Także pani wniosek powtórnie złożony mógł być przekazany do naszego działu w czerwcu. Z tego względu, że wniosków jest bardzo dużo i my traktujemy pierwszoplanowo, priorytetowo wnioski tych osób, które jeszcze w ogóle nie otrzymały świadczenia, także musi się pani uzbroić w cierpliwość.
Ja w zeszłym roku w czerwcu otrzymałam, nie w tym roku.
Ja wiem, proszę pani, ale w czerwcu tego roku minął rok i w tej chwili zapewne pani wniosek oczekuje na rozpatrzenie.
Tak.
Jeżeli jest pani osobą ciężko chorą, bo pani wspomniała coś o swojej chorobie.
Ja nie mam własnych dochodów, proszę panią, ja nie mam własnych dochodów, bo ja jestem od maleńkości chora, nieuleczalna w tej chwili.
Proszę pani, więc ja bardzo proszę, ja może zapiszę sobie pani dane osobowe i my tą sprawę postaramy się w tym momencie, jeżeli jest tak ciężka sytuacja, postaramy się tą sprawę rozpatrzyć po prostu szybciej. Właśnie jeżeli są sytuacje takie krytyczne, kryzysowe, jeżeli jak pani mówi, jest pani osobą bardzo schorowaną.
Tak, ja nie mam na leki, nie mam na lekarza.
A można pani imię poznać?
Cecylia.
Pani Cecylia i skąd?
Sosnowca.
Sosnowiec.
Ja może podam ten mój numer do fundacji.
Sygnaturę,
dobrze.
Tak.
Bardzo proszę.
Proszę bardzo, to jest T.
Tak.
386.
Tak.
15.
Dobrze.
Bardzo bym prosiła, bo ja tak właśnie, sąsiedzi mnie pomagają czasem do kościoła, idę właśnie w kościele, też tam zawsze coś dostanę, co jakiś tam na przykład mąkę czy coś, i tak naprawdę mam bardzo ciężko, jestem nieuleczalnie chora.
Proszę pani, obiecuję pani, że pani wniosek zostanie, rozpatrzenie pani wniosku zostanie przyspieszone. Bardzo właśnie w takich sytuacjach, jak pani mówi, oczywiście my musimy o tym wiedzieć, że jest taka sytuacja. Pani teraz tutaj dzwoni do Radia Maryja i informuje o tym, ale jeżeli we wniosku pani nie było na przykład o tym mowy, albo było
nie, napisałam,
to...
Napisałam.
Ale to, no, to też tutaj, jak pani Agnieszka mówi, no ten rok musiał minąć od wypłaty.
Tak,
to...
tak, no w czerwcu minął, tak.
Dobrze, proszę pani, umówmy się tak, my tą sprawę przeznaczymy do rozpatrzenia w terminie pilnym i mam nadzieję, że będzie pani usatysfakcjonowana.
Dziękujemy.
No Bóg zapłać, Bóg zapłać.
Wszystkiego dobrego, pani
Dziękuję
Cecilio.
Pani bardzo.
Wszystkiego dobrego, ja też życzę. Bóg zapłać, serdecznie Bóg zapłać. Dziękuję.
Dziękujemy. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo?
Prosimy.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Moje imię Stefania, dzwonię z Gdańska. Ja byłam wywieziona, mieszkałam w Ostrowie Wielkopolskim, byłam wywieziona w okolicy Wielunia jako 16-letnia dziewczyna do kopania okopów przeciwczołgowych dla Wehrmachtu. W związku z tym, ponieważ nie miałam żadnych dokumentów znikąd, złożyłam do pojednania dokumenty składające się z oświadczeń świadków, ponieważ nas, młodzieży, tam była spora grupa wywieziona. Owszem, otrzymałam jedyny raz odszkodowanie, nazywało się to pierwszą ratą nie pamiętam, w kwocie to było 400 paru złotych. I na tym się skończyło. Oczywiście to nawet po odwołaniu otrzymałam to. Skończyło się na tym, że czy to jeszcze dojdą jakieś tam inne świadczenia, następne raty, że starają się o kombatanctwo dla tej grupy osób młodocianych. Zaznaczam jeszcze, że jestem w tej chwili osobą pierwszej grupy inwalidzkiej. Mam lat 79. Kręgosłup mam w kształcie paragrafu, jak to lekarz nazywa. Dokumenty, oczywiście tomografie komputerowe, rezonans, magneton. I w związku z tym tego uszkodzenia kręgosłupa nabyłam się właśnie tam, ponieważ to była bardzo ciężka praca. Dziewczyna 16-letnia, jeszcze nie rozwinięta do końca, przy tak ciężkiej pracy pilnowali nas oczywiście żołnierze, żebyśmy pracowali, i to były głębokie rowy, trzeba było to szuflą wszystko wysypywać.
I ja tutaj może z naszych gości, pani Joanny, poproszę dobrze o słowo i proszę bardzo.
Szanowna pani, no tak jak witam. Tak jak ja już wcześniej wspominałam i mówiłam państwu, niestety tymi świadczeniami nie mogły zostać objęte wszystkie grupy osób prześladowanych, ale pani wspomniała, że otrzymała od nas świadczenie, więc może pani jak najbardziej skorzystać z naszego programu pomocy humanitarno-socjalnej. Wystarczy, tak jak tutaj już koleżanka opowiadała o tym programie, skorzystać, wybrać jeden z tych programów, złożyć do nas wniosek, dokumenty. Jeżeli pani jeszcze z tego programu pomocy humanitarno-socjalnej nie korzystała,
Nie wiem nic o tym. Płacę w dalszym ciągu składki w pojednaniu.
Proszę pani, ja chciałam powiedzieć, że pojednanie nigdy nie przyjmowało żadnych składek. Ja wiem, że to państwu się często myli ze stowarzyszeniami zrzeszającymi osoby poszkodowane, ale to są zupełnie samodzielne instytucje. My z nimi współpracujemy na zasadzie przekazywania im informacji, bo oni mają z państwem bliższy kontakt, ale to nie są agendy fundacji. Fundacja mieści się tylko i wyłącznie w Warszawie. My nigdy nie pobieraliśmy żadnych składek i nawet nam to przez myśl nigdy nie przeszło.
No to znaczy, że w stowarzyszeniu może źle to
No właśnie, więc to jest co innego. Ja proponuję pani, żeby pani skontaktowała się z fundacją. My wtedy będziemy mogli pani przesłać taki formularz wniosku. W tym formularzu wszystko będzie dokładnie napisane i zachęcam panią do skorzystania z tego programu. Tak. Koleżanka podawała numery telefonów. Ja jeszcze przypomnę, to jest numer kierunkowy 022-609.
Przepraszam, ale muszę wziąć.
Bardzo
to
proszę.
To pani przejdzie na odbiór i my za chwilę podamy taki
tak.
numer, dobrze?
Dobrze.
Dziękujemy. Szczęść Boże. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, Maria z Kent.
Kłonimy się.
Byłam wywieziona razem z rodzicami jako 5-letnie dziecko w Otmuchowie, Polenlager Otmuchów. Halo?
Słuchamy panią.
I dostałam odszkodowanie. Starałam się, dostałam odszkodowanie takie pierwsze, to zasadnicze. Starałam się o szkody, szkody na osobie. Polsko-niemieckie pojednanie. Wypełniłam dokumenty. Mam pierwszą grupę inwalidzi wojennego. I dostałam odmowę. Z powodu, ze względu na ograniczone środki. Tam piszą, że tylko, oczywiście wyrażałem ubolewanie, bo tylko starczyło dla dzieci umieszczonych w kinderheimach i ofiary eksperymentów medycznych, czyli żadna z tych grup mnie nie dotyczy. I piszą również, że nie będą odpowiadać na żadne pytania, na żadne jakieś tam pytania dodatkowe. Drugi brat mój starał się o szkody majątkowe. Przyszły takie druczki, więc wypełnił brat w imieniu rodziny i brat również tam miał jeszcze dodatkowe jakieś informacje przysłać. Dostaliśmy z Oświęcimia z obozu, bo tam jest muzeum w Oświęcimiu, że rzeczywiście dom został rozebrany i wszystkie szkody tam były wycenione, więc daliśmy jeszcze z Wadowic, że mieliśmy, rodzice mieli majątek i dostaliśmy odpowiedź negatywną, też ze względu na brak pieniędzy, to już było od pamięć, odpowiedzialność, przyszłość. Napisane było, że również, że nie będą odpowiadać na żadne jakieś interwencje nasze. I rzeczywiście nie odpowiedzieli, bo żeśmy później pisali, brat pisał, nie odpowiedzieli. Chciałam zapytać, czy jest jakaś szansa, bo właściwie mieliśmy wszystką dokumentację w terminie i nie otrzymaliśmy to. Nie wiem, dlaczego nie.
Już pan dyrektor odpowiada. Proszę bardzo.
W tej samej ustawie niemieckiej o utworzeniu Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość istniał również program wypłat świadczeń z tytułu tak zwanych innych szkód na osobie. I tak jak pani właśnie powiedziała, z uwagi na ograniczone środki, które miały być wypłacone ofiarom na całym świecie, zarezerwowano tam dokładnie 50 milionów marek, a ilość osób, które się zgłosiły po te pieniądze, była tak duża, że rzeczywiście tych pieniędzy nie starczyło. Dlatego z grup, które były wymienione w ustawie, właściwie wybrano tylko pierwszą. Przypomnę, że były to ofiary eksperymentów pseudomedycznych przeprowadzonych w obozach koncentracyjnych oraz dla dzieci umieszczonych w niemieckich kinderheimach. Dwie pozostałe grupy osób, ofiar innych szkód na osobie, gdzie utrata zdrowia wynosiła w drugiej grupie około od 80 do 100%, a w trzeciej grupie do 80%, tym osobom rzeczywiście nie wypłacono świadczeń ze względu na braki finansowe. I w Polsce wypłacono ponad 40 milionów złotych dla grupy 1530 osób. Ten program, tak jak wspominałem, istniał we wszystkich organizacjach partnerskich i łącznie na całym świecie zgłosiło się otrzymało świadczenia około 5000 osób. Także Grupa Polska rzeczywiście była jedną z największych, ale ze względu na te środki poważne deficyty w środkach finansowych, tylko pierwsza grupa mogła skorzystać z tych świadczeń. Drugim programem były wypłaty świadczeń z tytułu szkód majątkowych. Za ten program nasza fundacja nie była odpowiedzialna. Na mocy tej ustawy niemieckiej przyznano prawo do wypłaty tych świadczeń Komisji Majątkowej, która działała przy Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji w Genewie. I tylko ta organizacja, tylko ta komisja była odpowiedzialna za rozpatrywanie tych wniosków. I wiele skarg polskich obywateli świadczy o tym, że rzeczywiście wypłaty realizowane przez tą organizację no nie wyglądały tak, jak powinny wyglądać. Ja tylko jeszcze przypomnę o jednym takim obostrzeniu, które występuje w tej ustawie, które było głównym powodem odrzucania wniosków. To jest udokumentowanie bezpośredniego udziału niemieckich firm w zaborze mienia. Głównie z tej przyczyny wiele wniosków po prostu zostało odrzuconych.
Brat to udokumentował. Również mieliśmy, jak powiedziałam, dokumenty z muzeum, wycenione straty. No i poza tym, że byliśmy wywiezieni do Polenlager, nie było nas wywieźli, dom rozebrali, wszystkie budynki gospodarcze, cały inwentarz zabrali, wszystko. No więc w tej chwili nie ma pieniędzy na to z powodu braku pieniędzy i nawet napisali, że nie będą odpowiadać żadnych uwag na ten temat. I rzeczywiście nic nie odpowiedzieli, pomimo tego, że brat tam pisał kilka razy. Nawet do Niemiec tam napisał, skądś miał adres. No ale odpowiedzi nie było, no bo... Nie wiem, na podstawie czego powiedzieli, że są nieomylni, tak uważają i do widzenia. Nie można absolutnie nic powiedzieć. No więc jeśli mało pieniędzy, no to wydaje mi się, że powinno być się ktoś tam postarać, żeby było tyle, żeby starczyło, bo to przecież nie nasza wina, że mało na to dali pieniędzy, prawda?
Tak.
A że w Polsce najwięcej, no bo nas było w Polsce najwięcej. No przecież na Polskę najwięcej. Na...
Oczywiście, więc oczywiście.
To, że najwięcej, to nie ma jakiegoś, wydaje mi się, tłumaczenia, że akurat w Polsce, bo tak powinno być, że powinno być najwięcej w Polsce pieniędzy przeznaczonych. No.
Absolutnie się
a
z panią...
poza tym nie nasza wina, że brakło pieniędzy.
Absolutnie się z panią zgadzam. Proszę państwa, tutaj trzeba wrócić właśnie do tego szerszego kontekstu odszkodowań za pracę przymusową z tytułu prześladowań nazistowskich. Polska w okresie powojennym w ogóle z Republiki Federalnej Niemiec nie dostała nigdy żadnych odszkodowań. Teoretycznie powinno być tak, że odszkodowania powinni Polacy dostawać, właściwie pieniądze w ramach reparacji wojennych, które pobrał Związek Radziecki. Niestety Związek Radziecki, który na podstawie układu poczytamskiego powinien Polsce wypłacać część reparacji wojennych, w rzeczywistości nigdy żadnych pieniędzy Polsce nie przekazał. Było gorzej, bo jeszcze Polska została wtedy dosyć poważnie, no zresztą dokładnie wiemy, jak było. Polska nigdy nie otrzymała, a jeszcze dodatkowo była wykorzystywana przez Związek Radziecki. Dopiero w latach 90. po upadku muru berlińskiego, po zjednoczeniu Niemiec, nastąpiła pewna normalizacja w kontaktach z Republiką Federalną Niemiec i wtedy rząd federalny przekazał kwotę 500 milionów marek. W czasie wojny prawie 3 miliony obywateli polskich było ofiarami deportacji, ofiarami obozów koncentracyjnych. I te osoby oczywiście do lat 90. nie wszystkie dożyły. Właściwie większość zmarła. I dla tej garstki osób, która wtedy wynosiła powiedzmy prawie 500 tysięcy osób, ta kwota nie mogła być żadnym zadośćuczynieniem. Nie mogło być mowy o żadnych odszkodowaniach z takiej niewielkiej kwoty. Następne rozmowy z Niemcami, nie tylko polskiej strony, ale i innych krajów, również amerykańskich adwokatów, również Izraela, doprowadziły do takiego kompromisowego rozwiązania, gdzie przemysł niemiecki bardzo niechętnie, ale pod wpływem nacisku, głównie ze strony sądów amerykańskich, ugiął się pod tą presją i na bazie międzynarodowych negocjacji rzeczywiście udało się osiągnąć kwotę 10 miliardów marek. Ta kwota była oczywiście podzielona na wszystkie kraje i Polsce oraz Żydowskiej Konferencji Roszczeniowej przypadły rzeczywiście największe plafony, ale również nie był to jakiś wspaniałomyślny gest strony niemieckiej, tylko ciężko wynegocjowane pieniądze. W związku z tym taki kompromis mógł być wtedy uzyskany i na taki kompromis wszystkie strony się zgodziły. I te kwoty zostały już, tak jak w większości wypadków, przez nas wypłacone, ale zdajemy sobie doskonale sprawę, że nie są to żadne odszkodowania. I dlatego wszelkimi możliwymi sposobami nasza fundacja stara się pozyskiwać następne środki. Tutaj apelujemy do różnych organizacji, firm, również w Polsce i za granicą, żeby takie ofiary jak pani i ofiary, które tutaj do nas dzwonią i zgłaszają się, żeby te osoby wspólnie wspierać. Dlatego serdecznie zachęcamy do pomocy ofiarom III Rzeszy. Ale zdajemy sobie doskonale sprawę, że to wszystko jest za mało.
Godzinie 23. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Halina z Kujawsko-Pomorskiego. Chodzi mi o taką sprawę. Ja skierowałam chyba 3-krotnie pisma do państwa do pojednania. Odpowiedzi nie mam żadnej.
Do Warszawy, tak?
Czuję się pokrzywdzona. Moja cała rodzina została wywieziona do Stutthofu. I mnie jako dziecko 11-letnie, brata rozstrzelono, ojciec zginął w Stutthofie. Mi jako 11-letnie dziecko zabrała rodzina niemiecka. Z tej racji należę do kombatantów. Mam jako dziecko germanizowane, chociaż de facto to ja właśnie tam spełniałam rolę pomocy domowej, bo wszystkie usługi wykonywałam, prace fizyczne. No i Niemcy, kiedy odjeżdżali, zabrali mnie z sobą, wywieźli mnie do Niemiec, w głąb Niemiec. Wróciłam dopiero w listopadzie 1945, ponieważ ja nawet nie wiedziałam o zakończonej wojnie. I ja tam wszystko opisałam, szczegóły, mi się zdaje, jestem pokrzywdzona z tej racji, że dostałam tylko świadczenia, jakie mają dzieci poniżej chyba 16 lat, które były w Polsce. Natomiast za rodziców żadnego odszkodowania, no nie mam pretensji, no bo jest takie zarządzenie, ale jeżeli były rodziny, które raczej pracownicy, którzy pracowali w Niemczech, to byli traktowani inaczej, a dzieci poniżej 11 lat to są, nie wiem jakiej racji, że ja byłam tak, jakbym była w kraju.
Ja bardzo przepraszam, ale pani dostała od nas świadczenie, prawda?
Wysokość, tak, ale tylko dostałam to jako
złotych, jak się domyślam.
Tak.
Pani o tym mówi. Więc ja już tłumaczę, proszę pani, ja już wspominałam, że tymi świadczeniami z Niemieckiej Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość niestety nie były objęte wszystkie ofiary represji. To były określone grupy. Pani należała akurat do tej grupy, która nie była objęta właśnie wypłatami tych niemieckich świadczeń. I otrzymała pani od nas świadczenie z naszych połączonych środków wypracowanych przez naszą Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie i i z tak zwanego funduszu na rzecz ofiar prześladowanych, tak zwanego funduszu londyńskiego złota. Myśmy mogli to świadczenie tylko określić na kwotę 1000 złotych, bo takie były środki, tak ogromna liczba osób pominiętych w ustawie. Więc no, bardzo mi przykro, mogliśmy pani przyznać to tylko...
Czyli, że mnie to jako... Przepraszam, że wchodzę w słowo. Proszę pani, przepraszam, ale czy mnie dlatego, że dzieci, które były wywiezione do Niemiec i te, które były w kraju, to jest jedna i ta sama stawka, tak?
To jest dzieci germanizowane, nie były uprawnione zgodnie z niemiecką ustawą do wypłaty świadczeń, mogły otrzymać świadczenie z naszych połączonych środków i funduszu londyńskiego złota w wysokości 1000 złotych, które pani otrzymała.
Poza tym, przy pani, jeżeli chodzi o fundusz ten humanitarny, tak? Bo skorzystałam w ubiegłym roku, no i pech chciał, że to było, dostałam w czerwcu i w listopadzie złamałam nogi obie. Mm-hmm. Ja miałam 10 tygodni nogi w gipsie. Czy ja w tej chwili mogę składać o zapomogę?
Pani Halino, oczywiście. Kiedy pani otrzymała świadczenie poprzednie?
W ubiegłym roku w czerwcu. Się, czy w lipcu.
Proszę pani, proszę złożyć ponownie wniosek, opisać swoją sytuację.
Rozumiem.
Oczywiście musi pani wybrać program, który najbardziej pani odpowiada. Jeżeli wydaje pani dużo pieniążków na leki,
tak,
to proszę zbierać rachunki i faktury za te leki. I wtedy, kiedy będzie już pani, uzbiera pani pewną sumę na tych fakturach, proszę przesłać je do fundacji z opisem swojej sytuacji materialnej, życiowej. Proszę dołączyć odcinek emerytury lub renty własne oraz współmałżonka.
Nie, jestem sama. Dziękuję, rozumiem.
I proszę to przesłać.
Prosimy o kontakt z fundacją. Będziemy mogli pani wysłać formularz. Jeżeli się pani z nami skontaktuje, to my oczywiście go prześlemy pocztą.
Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Proszę bardzo, Radio Maria.
Proszę państwa, ja bym chciała się zapytać.
Tak, może pani? Jest pani na antenie Radio Maria? Tak. Pani imię?
Janina z Kalisza dzwonił.
Słuchamy pani.
Proszę państwa, chciałam tu się właśnie spytać, bo ja skorzystałam ostatnio z tej pomocy, bo byłam wywieziona jako dziecko do Niemiec.
Humanitarnej czy jakiej pomocy?
Tej humanitarnej. To znaczy się, ja już otrzymałam, bo pracowałam. Wywieziona zostałam jako dziecko 14-letnie do Niemiec. I na 60 przeszło hektarów ziemi, pracowałam 5 lat, ciężko pracowałam. Nie będę opowiadać, bo ja już to tam napisałam raz i to państwo tam macie. Ostatnio posłałam nawet papiery ze szpitala, bo już 4 razy w szpitalu ostatnio byłam, mamą się 80 lat i otrzymałam ostatnio pomoc, z której byłam bardzo zadowolona. Długo się nie cieszyłam, bo mnie okradły złodziejki dwie i okradły mi 800 zł, dostałam od państwa 300 zł, okradziona zostałam. No i było meldowane na policję, ale policja w końcu nie znalazła. Pokazywali mi tam parę osób, nawet z tych jedną rozpoznałam, no ale nie mam dowodu. Jestem kaleką, w tej chwili o 2 laskach chodzę. I z domu nie wychodzę. Tam, gdzie mnie zawiozą, to mogę, korzystam tylko z lokomocji mojej córki, zięcia.
Pani Janino, a kiedy pani otrzymała tą ostatnią pomoc?
Dostałam ją chyba w lutym, tą ostatnią pomoc. Bardzo się cieszyłam.
W tym roku, tak?
Tak. Czy ja bym jeszcze raz mogła? A już mam tych rachunków bo ja w tej chwili się ostatnio ślepnę bardzo. Miałam wylew i to dużo jest do opisywania tam. Ze szpitala posłałam tylko te ostatnie, co byłam w szpitalu, te wyniki. W każdym bądź razie dużo wydaję na lekarstwa. Także ja już mam od stycznia, mam tutaj przeszło 1000 złotych tych.
Pani Janino, więc jeżeli otrzymała pani pomoc w lutym, to następna pomoc może być zrealizowana również w lutym przyszłego roku. Ale proszę zbierać te faktury. Jeżeli pani je przyśle do nas nawet wcześniej niż przed tym lutowym terminem, to wtedy, jak tylko ten termin minie, a opisze pani swoją sytuację jako bardzo trudną, to postaramy się zaraz w lutym ten wniosek pani rozpatrzyć i przyznać pani pomoc. Także faktury można zbierać.
Przepraszam, ja już mam ponad 1000 złotych te faktury zebrane teraz od tego czasu, co się dowiedziałam, że trzeba zbierać.
Ja rozumiem, ale im wyższa będzie kwota na tych fakturach, im więcej otrzymamy informacji, że pani wydała taką kwotę na leki, tym ta pomoc refundacyjna może być po prostu wyższa. To więc, znaczy się... więc zachęcam do tego, żeby pani te faktury jednak zbierała, skoro pani wydaje pieniążki i pieniądze na leki i przysyłała do fundacji i w momencie, jak tylko będzie możliwość przedłożenia pani wniosku komisji społecznej, a będzie to w lutym przyszłego roku, to my to uczynimy i mam nadzieję, że no, dostanie pani wtedy pomoc
satysfakcjonującą. Proszę pani, ja tylko chciałam się zorientować, czy to warto jeszcze raz, bo ja już raz mówiłam, że otrzymałam.
Warto, jeżeli warto. Minie rok, może
tak,
pani...
To, czy jest nadzieja, bo tak, tak to...
Nadzieję zawsze trzeba mieć.
No, to tylko proszę opisać tą sytuację swoją trudną, żebyśmy mieli też obraz, prawda, pani sytuacji życiowej.
Sama, samotnie żyję i...
Dziękujemy pani Janino.
Dziękujemy uprzejmie też.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dobranoc.
Dobranoc. Proszę bardzo, Radio Maria.
Halo, Radio Maria.
Tak.
Tu Łucja z Bydgoszczy Bydgoskiego. Ja chciałam zapytać, czy osoby małoletnie miały prawo do wyższego jakiegoś świadczenia.
Za te małoletnie, to co to znaczy małoletnie?
Proszę. Co to znaczy, miałam 14 lat, jak zostaliśmy z rodziną wywiezieni do obozu przejściowego i następnie po pewnym czasie do Niemiec do pracy. Ja otrzymałam świadczenie równo z tymi, którzy byli pełnoletni. Miałam 14 lat, pracowałam przez 5 lat w Niemczech.
Proszę pani, niestety nie było takiego rozróżnienia. Wszystkie
nie
osoby,
było, nie?
Wysokość świadczenia zależała od kategorii represji i ona była jednakowa dla wszystkich osób. Na przykład jeżeli ktoś był wywieziony do Niemiec i pracował w rolnictwie, to niezależnie od tego, ile on miał lat i jak długo pracował, otrzymywał taką samą kwotę jak inna osoba, na przykład już pełnoletnia wywieziona do Niemiec. Tak to zostało zapisane w ustawie niemieckiej.
Dobrze.
Były regulacje.
Teraz co jeszcze chciałam pytać. Jestem inwalidą pierwszej grupy i te świadczenia za leki, czy tu chciałam zapytać. Dowiedziałam się teraz, że można było składać wniosek ewentualnie o sanatorium czy operację stawu biodrowego. Niestety stawu biodrowego nie mogę operować z pewnych względów, z tej racji, że mam otwarte owrodzenie żylakowate. Ale poza tym mam wszystkie stawy zaatakowane. Czy jest możliwość jakieś na sanatorium, czy warto się starać o to?
Proszę pani, poruszyła właśnie pani kwestię jeszcze jednej formy pomocy, jaka jest świadczona przez Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie, a mianowicie pomoc w ramach projektu sanatoryjnego lub ortopedycznego finansowanej z tak zwanej darowizny Flika. Ale tutaj mamy bardzo ograniczony krąg odbiorców. I mogą z tej pomocy korzystać osoby, które były więźniami obozów koncentracyjnych lub gett, więźniami ciężkich więzień oraz osoby, które były deportowane do III Rzeszy do pracy w przemyśle i sektorze publicznym. I rzeczywiście tutaj można było starać się, mogły te osoby starać się o opiekę sanatoryjną lub też o operację ortopedyczną. Opieka sanatoryjna, przyjmowanie wniosków skończyło się z dniem 20 sierpnia w ramach tego projektu oczywiście. Natomiast pomoc ortopedyczna, operacje ortopedyczne, wnioski przyjmujemy nadal do 20 stycznia przyszłego roku. Ale z tego, co słyszałam, to pani nie byłaby objęta tą formą pomocy.
No rozumiem.
Ale proszę pani, jeżeli pani zdecydowałaby się na operację wszczepienia endoprotezy, pani tutaj wspomniała, że są jakieś przeciwwskazania medyczne, prawda? Ale to wszczep endoprotezy bardzo by pani pomógł. To my również wysyłamy naszych beneficjentów na operacje do Niemiec.
Aha.
Także jest taka możliwość i w ramach tej pomocy mogłaby pani, w ramach tego programu mogłaby pani właśnie zostać wysłana do Niemiec na taką operację. Musiałaby
tylko,
się pani...
że to jest jeszcze bardzo często nawracające zapalenie tych zapalenie żył głębokich, zakrzepowe.
No to musi się pani skonsultować z lekarzem.
Teraz jeżeli za leki można składać też jeszcze te wnioski.
Proszę pani, oczywiście, a czy pomoc taką pani już otrzymała?
W ubiegłym roku, ponad rok temu.
Ponad rok temu. Jeżeli tak, to jest pani jak najbardziej uprawniona do tego, żeby złożyć wniosek po raz drugi. Oczywiście trzeba dołączyć odpowiednie dokumenty, prawda? O których mówiłam wcześniej.
To bardzo dużo wydaje miesięcznie na te leki wszystkie.
Oczywiście, proszę rachunki zbierać, nie wyrzucać ich, one się na pewno przydadzą. Pani wtedy prosimy o dołączenie odcinka emerytury lub renty swojej.
No i oczywiście oświadczenie lekarza.
Tak, oczywiście, jest pani dobrze poinformowana, jak najbardziej.
Tak. Dziękuję. Proszę serdecznie, przesłać. Nareszcie po raz pierwszy się dodzwoniłam.
No i bardzo miło, dziękuję.
No szczęść Boże, dziękuję
szczęść
bardzo.
Boże. Dziękujemy. Proszę bardzo, Radio Maria.
Halo?
Halo?
Cześć Boże.
Cześć Boże.
Janina, ja dzwonię z południa Polski. Chciałam się zapytać, mojego męża ojciec zginął w obozie koncentracyjnym w Niemczech, w Lubece. Czy należy się jakieś odszkodowanie, czy nie?
Ja wrócę po raz kolejny, powtórzę to, co już mówiłam na antenie tutaj, że zgodnie z ustawą niemiecką do tych świadczeń były uprawnione osoby żyjące 16 lutego 1999 roku.
Aha, ale niestety, jak zginął, to nie.
Nie, niestety wszystkie osoby, których bliscy zginęli w czasie wojny, no niestety nie zostali tymi świadczeniami objęci.
Właśnie, 4 lata, jak mu ojca zabrano i zginął ojciec. To też jest niesprawiedliwe moim zdaniem, prawda?
No, trzeba się oczywiście z panią zgodzić, ale ja powiem szczerze,
taki
że...
Taki zapis jest więc...
Tak, to jest zapisane w ustawie. My na to niestety nie mieliśmy żadnego wpływu.
Tutaj fundacja
wpływu.
Można być takim pośrednikiem, prawda? Nie jest
tak,
ten, który ustala,
tak.
Tylko ten, który...
Tak, my tylko wypłacamy, pośredniczymy w wypłacie niemieckich świadczeń i to Fundacja Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość ustaliła zasady, a my je tylko możemy realizować. Jak już pani słyszała, opowiadaliśmy o tym wcześniej, my, że tak powiem, wykazujemy inicjatywę jak najszerszego wykorzystania pieniędzy, które nam przydzielono, ale niestety musimy się trzymać tych zasad określonych w ustawie, żebyśmy mogli te pieniądze od strony niemieckiej otrzymać, więc tu mamy niejako związane ręce. No i jest nam bardzo przykro, bo my odpowiadamy na wiele listów od państwa właśnie w tej sprawie. Musimy odpowiadać na nie negatywnie. To jest od nas niezależne, no ale niestety takie mamy przepisy. I
dziękuję pani Anino.
No, Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze
teraz
dziewica.
Zawsze.
Barbara z Gniezna dzwoni. Halo?
Tak, tak.
Proszę ojca, proszę państwa, witam serdecznie. Ja... Dzwonię do państwa w imieniu mojego tatusia. Jest taka sytuacja, że po prostu w latach 70. miał poważne operacje i od 77 roku jest na rencie inwalidzkiej, ale wtedy jeszcze nie przyznawano, nie doliczano do renty czy do emerytury tego dodatku z racji tego, że ktoś był pracował na rzecz Niemiec, więc tatuś nie miał tego do emerytury doliczone nawet, do renty, później do emerytury. No zawsze był skromnym człowiekiem, bardzo schorowanym, no ale jak się zrobiło tak głośno, że tak powiem na ten temat, to ja tatusiowi mówiłam, że no trzeba by się starać, bo słusznie mu się należy, bo od najmłodszego dziecka słyszałam, gdzie był, bo jeszcze tak szybciutko powiem. Na początku, jako mały chłopiec, jest 26 rocznik, na początku pracował u Niemca o nazwisku Dressler. Później stamtąd był wywieziony poza Gniezno, chociaż nie był daleko, u trzech gospodarzy. A na końcu był wywieziony do obozu pracy koło Włocławka, Mielęcin. Tam był zamknięty obóz. Stamtąd brali tych właśnie ludzi na kopanie okopów. I po prostu do ZUS-u zaczęliśmy się starać. Wypisaliśmy wniosek, to długo trwało, za czym przyszło pismo po prostu potwierdzające. No, ZUS nie chciał specjalnie się zgodzić, bo tatuś nie miał osobistego, po prostu tego Arbeitsbuch, bo będąc w Mielęcinie, w tym obozie pracy, odebrano mu to i już później tego nie miał. Miał tylko zeznanie świadków, ale nie osobistych, tylko takie dwie starsze panie, które znały i babcię, i osobiście tatusia i wiedziały dokładnie, gdzie był. No ale to nie, ZUS-owi nie wystarczyło, więc odwołaliśmy się do sądu. Pierwsza sprawa była, no to nie przyznano tatusiowi. Za drugim razem tatusiowi uznano, ale tylko ten sklep warzywny. A ZUS jeszcze się zwrócił do sądu apelacyjnego, bo ZUS się nie zgadzał z tym, a sąd apelacyjny uznał tatusiowi obóz pracy w Mielęcinie i pracę w sklepie warzywnym u tego pana Dresslera. Natomiast pracy u gospodarzy nie uznał, chociaż tatuś ma w dokumentach, bo ja jeszcze później pojechałam do ZUS-u i się okazało, że ma zeznanie dwóch świadków. Jak tatuś podejmował pierwszą pracę, to zeznanie dwóch świadków jest tu dokładnie opisane, gdzie pracował w czasie wojny. To jest.
Ja przepraszam bardzo, pozwolę sobie wejść pani w słowo i powiedzieć, że niestety fundacja nie zajmuje się rozpatrywaniem wniosków o dodatek do emerytury.
Ale proszę pani, przepraszam bardzo, to tak. Już jest to już jest uznane.
Przez
tylko
ZUS,
my później
tak?
Pisaliśmy do pojednania o oświadczenie, oprosiliśmy o oświadczenie. No to na początku nam odpisano, ja już tu nie mam tych dokumentów osobiście przy sobie, że no nie mogą uznać, ale za którymś razem przysłano nam wniosek, że tatuś ma wypełnić ten wniosek o to świadczenie, ale w tym wniosku jeszcze pod spodem było napisane w tym piśmie, że musi być, jak nie po prostu osobisty dokument, to może być wyrok sądu. My tego wyroku jeszcze w tym momencie nie mieliśmy w ręku i ja tego wniosku, bo tatuś już ze pierwszą grupą inwalidztwa jest bardzo schorowany, teraz będzie miał 80 lat w październiku i po prostu nie byłam doinformowana i nie wysłałam od razu tego wniosku, bo nie miałam tego wyroku sądu apelacyjnego.
Proszę pani, a kiedy się to wszystko działo? W jakich latach?
Zaczęliśmy się starać w 99 roku, a w 2000 roku już nam odpisano, że nie uznaje, że nie można. Że
to do
nie
fundacji,
można.
Tak?
W 2001...
Przepraszam, ja nie wiem, czy pani słyszała, pani Barbaro, że do fundacji, tak?
Do fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie Warszawa Krucza 36.
To w 2000 roku się pani do nas zgłosiła, tak?
Tak,
pani tato.
W 2000. I tu ciągle nam odpisywano, że no nie przysługuje tatusiowi, a na końcu napisano, że nie przysługuje, bo wniosek został za późno przysłany, a ja po prostu nie wysłałam tego wniosku od razu, bo nie miałam po prostu tego wyroku sądu apelacyjnego przy sobie, chociaż pisałam do tego sądu o odpis, bo osobiście nie dostaliśmy tego i już później wszystkie dokumenty wysłane są do pojednania, a w 2000, jeszcze pisałam w 2005 czy 2004, dostałam w styczniu 2005 odpowiedź, że nie przysługuje i w 2000 w maju jeszcze raz napisałam do pana Sułka, profesora i jeszcze w 2005 w maju, że niestety, że za późno był wniosek. No i tatuś nie dostał żadnego świadczenia,
proszę
bardzo schorowany
pani,
na pierwszej grupie inwalidztwa. I
proszę pani, ja pozwoli pani, że ja wyjaśnię tutaj akurat pani tato po raz pierwszy do fundacji, z tego co ja zrozumiałam z pani opowiadania, zgłosił się wtedy, kiedy my w fundacji kończyliśmy wypłaty z tych pieniążków, które Niemcy nam przekazali w 1991-92 roku. Wtedy już tak naprawdę termin składania wniosków o te świadczenia, o tą pomoc finansową upływał. Myśmy przyjmowali wówczas tylko takie wnioski, które zawierały kompletną dokumentację, kompletne dowody potwierdzające prześladowania. Potem, jak już pani na pewno słucha nas pani już od dawna, więc tak jak mówiliśmy, ze środków niemieckich pani tata nie mógłby tych świadczeń otrzymać, no bo nie był wywieziony do Niemiec. Mógł jedynie ubiegać się o świadczenie z naszych środków i z Funduszu Londyńskiego Złota. A żeby otrzymać to świadczenie do 31 grudnia 2001 roku należało złożyć wniosek o przyznanie tego świadczenia i dokumenty potwierdzające prześladowania. No jeżeli pani tata tych dokumentów nie posiadał, bo pani mówi, że nie mogła uzyskać tego wyroku sądu, a nie zgłosił się do nas do końca 2001 roku, tylko państwo dopiero przysłali później te dokumenty, no to niestety termin już upłynął. My niejako te pieniądze, które mieliśmy do dyspozycji, już rozdysponowaliśmy między inne osoby uprawnione i stąd nie mogliśmy zadośćuczynić krzywdzie pani taty. Ale ja jeszcze chciałam dodać, bo to może zainteresuje też innych państwa, że szanowni państwo, jeżeli chodzi o dodatek do emerytury z tytułu pracy przymusowej na rzecz III Rzeszy, to tym zajmuje się Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych mieszczący się przy ulicy Wspólnej 2/4 i to do tej instytucji należy się zgłaszać o wszelkie informacje na temat tego dodatku do emerytury. I tam bym proponowała państwu się skontaktować z tamtą, właśnie z tamtą instytucją, bo to niestety nie my, tylko oni się tym zajmują.
Dodatek ma do emerytury doliczony teraz już od jakiegoś tam czasu, jak to pismo przyszło, ale po prostu nie dostał żadnego odszkodowania.
No niestety, tak jak mówię, te terminy były dla nas wiążące, bo my mieliśmy określoną sumę pieniędzy, którą po prostu rozdzieliliśmy między osoby, które się do nas zgłosiły w terminie. To
ja uważam, że to jest bardzo krzywdzące dla ludzi, którzy, to jest gro ludzi, to nie tylko mój tatuś, tylko jest gro, którzy byli naprawdę, a nie mieli się czym okazać, stracili zdrowie. I to jest właśnie, mój tatuś się do niczego nie nadawał, po prostu, żeby załatwiać. Ja po prostu też nie jestem taka zorientowana, ale starałam się, poszłam do archiwum, tam wszystkie te nazwy, ci gospodarze byli, to wszystko skserowałam, to wszystko później wysłałam, tylko że po prostu ten wniosek za późno.
No tak, napisano, to są takie obiektywne przyczyny od nas niezależne niestety.
Czyli nie ma szansy, już nie mogę pisać.
Niestety, bardzo nam przykro, pani otrzymywała już od nas odpowiedzi, tak jak pani mówiła, odmowne.
Ale raczej uważam, że to jest bardzo, bardzo krzywdzące.
Proszę pani,
może tak, tylko że tutaj wydaje się, fundacja też jest zobligowana terminami i ona też musi w jakichś ramach i czasowych, i prawnych funkcjonować.
Ale dodatkowe pieniążki są na te dodatkowe, czy zwrot leków, czy coś takiego, a tatusiowi już nic nie przysługuje, bo nie dostał świadczenia.
No niestety, ale tak jak mówiliśmy, to te pieniądze są przeznaczone dla beneficjentów fundacji. Taką decyzję podjął zarząd fundacji w 2004 roku, kiedy ten fundusz powstawał, akceptowała to Rada Fundacji i minister nadzorujący fundację, więc te zresztą zasady przyznawania tych świadczeń były konsultowane ze stowarzyszeniami zrzeszającymi osoby poszkodowane. Ja panią rozumiem, ja wiem, że jest bardzo dużo osób poszkodowanych, ale my musimy jako pracownicy fundacji realizować te zasady, które nas obowiązują i o nich państwu mówimy.
A co do tej pomocy humanitarno-socjalnej, to nie wiem, czy tak rzeczywiście nic nie można. Tutaj pani Agnieszka słowo powie też do pani.
Pani Barbaro, pani wspomniała, że pani tato jest osobą niesprawną, jest osobą schorowaną. Jeżeli państwo macie na przykład taką potrzebę, żeby otrzymać sprzęt jakiś rehabilitacyjny typu wózek inwalidzki, czy chodzik, czy balkonik, a na przykład nie macie środków na zakup tego typu sprzętu, to ja proponuję, żeby państwo zgłosili się do fundacji i nie trzeba być beneficjentem fundacji, żeby taką pomoc otrzymać. Więc tutaj możemy pani zaproponować to, co możemy, czyli tego typu pomoc.
My za chwilę podamy.
Dziękuję serdecznie. Przykro mi, że taką odpowiedź dostałam, chociaż moi rodzice są wiernymi słuchaczami Radio Maryja.
Tylko proszę pani, tylko ja pani powiem jedną rzecz, prawda?
Uważam, że
tylko wie pani, co
to jest niemoralne.
Proszę panią, jeżeli mogę, pani Barbaro, to nie zależy od nas, to znaczy Radia Maria, i to nie do końca zależy od fundacji. Zresztą pana dyrektora poprosimy, tutaj może być tak, że czujemy się, że to jest niesprawiedliwe, to tamto, ale jak wspomniałem, wszyscy w jakiś sposób w ramach pewnych pracujemy i są ograniczenia prawne i czasowe. Panie dyrektorze.
Chciałem wyrazić swój żal, że do naszych kontaktów doszło dopiero w roku 2000. Tak jak wspomniałem, fundacja istnieje od 1991 roku i ten program wypłat świadczeń również dla dzieci pracujących w rejonie miejsca zamieszkania był realizowany od samego początku. Gdyby pani wsparła swojego ojca na początku lat 90., na pewno w ciągu tych kilkunastu lat już dawno byłby beneficjentem pierwszego naszego programu i drugiego. Więc szkoda, że starając się od samego początku o uzyskanie dodatku do emerytury czy też do renty, nie wystąpili państwo od razu do fundacji.
Proszę pana, my dopiero w 99 roku zaczęliśmy się starać o dodatek do emerytury, bo jakoś tak wcześniej nie było tak nagłośnione może o tych świadczeniach z pojednania.
To znaczy się nagłośnione było i tutaj może widzi pani, no to tak trochę, no to można powiedzieć, że 8 lat spóźniliśmy się, jeżeli chodzi o załatwianie. Gdyby pani 8 lat się cofnęła, widziałaby pani, że pod koniec lat 90. sprawa byłaby załatwiona.
Tatuś tak był schorowany, że na początku nie chciał słyszeć o niczym, bo ledwo uszedł z życiem. No ja już nie będę tu na antenie zabierała czasu.
Dziękujemy.
I państwu tutaj mówię.
Szczęść Boże, wytrwałości. Ja mówię, tutaj się podamy te kontakty, telefony. Można by nawet z tej kwestii pomocy humanitarno-socjalnej skorzystać. To zawsze też będzie jakaś pomoc.
I ja pozwolę sobie jeszcze raz dzięki uprzejmości Radia Maryja podać telefony kontaktowe do naszej fundacji. Może zacznijmy od telefonów do ośrodka informacyjnego, do którego zawsze można się zwrócić po poradę, ale niezależnie, proszę państwa, od wszystkich świadczeń, które nasza fundacja realizuje, my jesteśmy bardzo zainteresowani zachowaniem pamięci o ofiarach II wojny światowej, o ofiarach prześladowań nazistowskich. Dlatego oprócz tej działalności humanitarno-socjalnej, oprócz działalności pomocowej, chcemy ocalić od zapomnienia losy Polaków prześladowanych przez III Rzeszę. Służą temu różnego rodzaju przedsięwzięcia naszej fundacji. W bieżącym roku po całej Polsce podróżuje nasza wystawa, która dokumentuje losy Polaków prześladowanych w czasie II wojny światowej. Obecnie tą wystawę można obejrzeć w Opolu. W październiku będzie prezentowana w Zamościu. Serdecznie zapraszamy osoby mieszkające w tych regionach, żeby odwiedziły tą naszą wystawę. Niezależnie od tego publikujemy wspomnienia byłych robotników przymusowych, byłych więźniów obozów koncentracyjnych oraz osób w inny sposób dotkniętych przez III Rzeszę. Więc jeżeli państwo mają wspomnienia z tamtych lat albo na bieżąco piszą, opowiadają swoim bliskim, serdecznie zachęcamy, żeby te wspomnienia przekazywać do archiwum naszej fundacji. W następnym roku chcemy również naszą wystawę pokazać w Niemczech. To będzie również dobra okazja, żeby społeczeństwu niemieckiemu powiedzieć, proszę bardzo, spójrzcie, w Polsce żyją ofiary III Rzeszy, trzeba im pomóc. Dlatego bardzo serdecznie zachęcamy o przekazywanie do naszej fundacji wszelkiego rodzaju zdjęć, pamiątek. Te wszystkie rzeczy, jeżeli zdecydują się państwo nam je powierzyć, nie zginą, tylko będą przypominały o prześladowaniach następnym pokoleniom, zarówno w Polsce, jak i również w Niemczech i w Austrii. Jeżeli natomiast państwo chcą zachować te pamiątki u siebie w domu, to my oczywiście po zeskanowaniu, po zrobieniu odpowiedniego zdjęcia czy też kopii, oddamy je państwu z powrotem. A teraz, tak jak wspomniałem, chciałbym jeszcze raz przypomnieć telefony do naszej fundacji. Ośrodek informacyjny, kierunkowy do Warszawy 022 629 73 35 i drugi telefon do ośrodka informacyjnego, a nawet dwa, bo czasem ze względu na duże zainteresowanie, szczególnie tym zamknięciem wypłat, jest bardzo dużo telefonów, więc jeszcze podam dwa numery telefonów. Kierunkowy niezmiennie 022 623 26 82 i następny 623 27 73. Przypomnę również telefon do Zespołu Pomocy Humanitarno-Socjalnej. Kierunkowy 022 695 99 62. A gdyby się okazało, że jeszcze niektóre osoby mają niezałatwione sprawy spadkowe w związku z zakończeniem wypłat z Fundacji Federalnej, to telefon do Zespołu Spadków brzmi następująco. 695 99 71.
Dziękuję bardzo. Tak rozmawialiśmy w trakcie programu. Państwo też zgodzili się na to, że jeszcze do pierwszej, czyli po północy, będą jeszcze przynajmniej godzinę z nami. Można te sprawy poruszać. Ja bardzo Państwu dziękuję. Dzisiaj stosunki polsko-niemieckie, odszkodowania dla ofiar nazizmu. Naszymi gośćmi byli, ale jeszcze będą po północy, pan Dariusz Pawłoś, dyrektor Biura Programowego i Współpracy z Zagranicą Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, pani Joanna Stępowska, koordynator ośrodka informacyjnego tejże fundacji i pani Agnieszka Szafrańska-Romanów, specjalista w Zespole Pomocy Humanitarno-Socjalnej, bo takie programy też zostały uruchomione w Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie. Jest również pan Jerzy Woźniak, kierownik zespołu logistycznego. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę, za moment wspólna modlitwa. Na zakończenie dnia, a po północy będziemy temat kontynuowali.
Minuta po północy, niedziela 10 września, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Przed północą ojciec Grzegorz prowadził program, teraz wita się z Państwem ojciec Benedykt, ale temat pozostaje wciąż ten sam. Stosunki polsko-niemieckie, odszkodowania dla ofiar nazizmu i goście, nasi eksperci, pan Dariusz Pawłoś, dyrektor Biura Programowego i Współpracy z Zagranicą Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, pani Joanna Stępowska, koordynator ośrodka informacyjnego tejżeż fundacji, pani Agnieszka Szafrańska-Romanów, specjalista w Zespole Pomocy Humanitarno-Socjalnej, jak również pan Jerzy Woźniak, kierownik zespołu logistycznego. I oczywiście przypominam numery telefonów do naszego studia, pod które telefonując można konsultować się, można zadawać pytania do naszych gości. 056 655 23 55 dla Polski Północnej, 056 655 23 56 dla Polski Południowej, jak również telefony dla słuchaczy z zagranicy 00 48 56 655 23 33 lub 655 23 66. Nasze rozmowy, pytania można kierować do naszych gości do godziny pierwszej, ponieważ po godzinie pierwszej będzie retransmisja spotkania Ojca Świętego Benedykta XVI w rezydencji na placu Maxa Józefa w Monachium z prezydentem Niemiec. Ta retransmisja wydawać się nam mogło, że będzie może troszeczkę dłuższa, niestety, ponieważ była wizyta, była za zamkniętymi drzwiami, nie było tam dźwięku, nie było kamer, więc samo kompendium, to co najważniejsze, trwać to będzie 40 minut i zostanie nadane po godzinie pierwszej. I odbieramy pierwszy telefon. Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Chrystus, ja chciałem do rozmów.
Prosimy bardzo, jesteśmy na antenie. Proszę się przedstawić. Halo?
Zofia z Torunia, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja mam pytanie do Państwa z fundacji. Fundacja pośredniczyła w rozprowadzaniu ankiet odnośnie odszkodowania, które załatwiała Genewa. Było to fundacja IOM. I chciałam zapytać, czy jakiś przedstawiciel tej fundacji, ktoś, kto by pośredniczył pomiędzy właśnie tą fundacją w Genewie, chodziło o odszkodowania, konkretnie w moim przypadku to były odszkodowania za utracone pieniądze w banku spółdzielczym w Polsce. No i dostałam odmowną decyzję. Nie bardzo wiem, znaczy, czy ktoś z pojednania mógłby pośredniczyć w tych sprawach. Halo?
Dziękujemy Pani Zofiu i już przekazujemy głos naszym ekspertom z Panem Bogiem. Proszę przejść na odbiór, dobrze?
Dziękuję.
Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji była jedną z organizacji, jest w dalszym ciągu jedną z organizacji partnerskich Niemieckiej Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość i działająca tam komisja była odpowiedzialna za wypłaty świadczeń z tytułu utraconego mienia. I nasza organizacja, Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie, rzeczywiście przekazywała wszelkie informacje polskiej opinii społecznej na temat świadczeń z tytułu utraconego mienia, jak również przesyłała wnioski do tej organizacji do Genewy. Oczywiście nie mieliśmy żadnego wpływu na decyzje, które podejmowała tamta komisja. I liczba skarg, liczba zgłoszeń świadczy o tym, że wiele osób w Polsce takich świadczeń nie otrzymała. Również z oficjalnych komunikatów, które prezentuje Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji w czasie spotkań organizacji partnerskich Niemieckiej Fundacji, właściwie świadczy o tym, że ten program jeszcze się nie zakończył, chociaż również powinien już dawno się zakończyć. Nasza fundacja w najbliższym czasie jeszcze planuje przekazać do tej organizacji, do Genewy, listę niezałatwionych spraw z prośbą o wytłumaczenie się. Jeżeli pani mogłaby poza anteną zostawić nam numer telefonu, pod który do pani moglibyśmy przedzwonić, to również pani sprawę również do tej komisji majątkowej postaramy się jeszcze zgłosić. Jeżeli pani natomiast nie zostawiła swojego numeru telefonu, to bardzo bym panią prosił, żeby zadzwoniła pani do nas pod następujący numer telefonu. Kierunkowy 022
626
92
92
34
34.
My wiemy, że pani jest z Torunia i ma na imię Zofia, więc tę sprawę postaramy się jeszcze raz przekazać do Genewy z prośbą o wyjaśnienie swojej decyzji.
Dziękujemy i odbieramy kolejny telefon. Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Kogo witamy?
Mówi Jan z Warszawy. Jestem beneficjentem Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie. Jako dziecko wraz z dwoma siostrami młodszymi w wieku 11 lat, 8 i 4 w 1943 roku zostaliśmy z rodzicami spacyfikowani na Zamojszczyźnie i poprzez obozy zwierzyńców, jeszcze wcześniej zgrupowanie było w Bełsu, później Zwierzyniec, Zamość, przez Lublin, znaleźliśmy się na terenie Niemiec Zachodnich w okolicy Aachen. Z chwilą zbliżania się frontu zachodniego pośpiesznie zebrano wszystkich obcopracujących tam cudzoziemców i transportem kolejowym, takim na wagonach odkrytych, na prędce przewieziono do Kassel. Ojca zostawiono do kopania okopów, a z mamą i młodszymi siostrami, mama była w tym czasie w ciąży, przewieziono nas do Kassel. Tam na, po rozładowaniu transportu odbyła się tak jakaś selekcja, czy forma selekcji, spisywanie, bo to były różne osoby, różnej narodowości. Znaleźliśmy się w takim domu dla... nazywało to się...
Panie Janie, ja przeproszę bardzo. Może przejdźmy do konkretnego pytania do naszych ekspertów, ponieważ no historia...
No ja to tak przepraszam, że się może rozumiem, bo chciałem przedłożyć konkretne
właśnie o to nam
pytanie.
Chodzi.
Przedstawiłem, ponieważ jako dziecko 11-letnie wraz z dwoma siostrami otrzymaliśmy tak zwaną wypłatę. Każde z nas otrzymało inną wielkość. Ja otrzymałem, zostałem zakwalifikowany do trzeciej grupy, siostra jedna do czwartej, do piątej, przepraszam, a najmłodsza siostra, która obecnie mieszka w Anglii, to znaczy od 82 roku, otrzymała wypłatę jako w pierwszej grupie w wysokości 15 tysięcy Deutsche Mark jeszcze tam w owym czasie.
Ja odpowiem panu na to pytanie, skąd te rozbieżności. Pan już był, pracował sam, prawda, w przemyśle. A pana siostra była jeszcze dzieckiem, prawda?
Siostra no, miała 4,5 roku.
No właśnie, więc ona nie pracowała. Po prostu pan dostał świadczenie z tytułu pracy przymusowej w przemyśle.
To był, ja byłem wraz z mamą w Kinderheimie.
Tak, ale ja chcę wytłumaczyć panu różnicę. Pan już był osobą, która mogła pracować, więc mogliśmy panu przyznać świadczenie w wysokości wyższej. Pana siostra, która miała 4,5 roku, ona mogła od nas otrzymać świadczenie jedynie w ramach klauzuli otwartości jako dziecko wywiezione razem z rodzicami do pracy przymusowej. Świadczenie dla tej grupy osób wynosiło równowartość 2200 marek. I stąd ta różnica. Po prostu pana siostra no, nie pracowała przymusowo, była dzieckiem wywiezionym razem z rodzicami, więc tylko taką kwotę mogła otrzymać. To nie jest tak, że cała rodzina otrzymywała całą kwotę, zależało to po prostu od tego, do jakiej kategorii osób represjonowanych mogliśmy daną osobę zaliczyć.
Dziękujemy panu Janowi. Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Emilia z Bydgoszczy. Ja chciałam się też zapytać, bo ja złożyłam też wniosek I nawet dostałam tutaj legitymację w Bydgoszczy i mam tam numer legitymacji, ale ja jako dziecko zostałam wywieziona na tereny tutaj, jak to się mówi, pod niemieckim były, jak to się nazywa?
Pod niemiecką okupacją, tak?
Okupacją niemiecką na terenach tutaj naszych, polskich. I rodzice moje zostali wywiezieni na roboty do Niemca i cała rodzina, my dzieci również. No i ja miałam 1,5 roku, bo to zaraz było w 1939 roku, już w październiku nas wywieziono. I najstarszy brat został zamordowany, w Szatkach jest pochowany na cmentarzu. Ale to już jest tego. I teraz chciałam się zapytać, i otrzymałam takie pismo, że mnie się nie należy, ponieważ ja tam, mnie tam zaliczyli do jakiejś praca niewolnicza, a że małe dziecko nie mogło pracować. No wiadomo, jak miałam 1,5 roku, to ja nie mogłam pracować, ale moje rodzice, mamusia pracowała, gdzie musiałam je zabrać w pole, bo ja w polu siedziałam, jak pamiętam, pod takimi drzewami, w rowie, na kocami okryte, z braćmi byłam. Po prostu, bo oni musieli iść do pracy, a nie miała gdzie mamusia dzieci zostawić, szczególnie w jesieni. Najgorsze to było to zbieranie ziemniaków,
pani
czy
Emilio,
czy inne prace.
Pozwoli pani, że przerwę i wytłumaczę, na czym to polega i dlaczego pani od nas dostała taką odpowiedź. Ja chciałabym, ponownie już o tym mówiłam zresztą wcześniej wielokrotnie państwu, że doświadczenie z niemieckiej fundacji mogły otrzymać określone grupy osób. One musiały pracować przymusowo i musiały być deportowane na tereny III Rzeszy albo na tereny przez tą III Rzeszę okupowane.
No to też na terenach okupowanych.
Ale z tego, co pani opowiada, to pani nie była wywieziona do III Rzeszy, prawda?
Nie, okupowane przez III Rzeszę.
No ale to było na terenach polskich, prawda?
Na terenach polskich, tak.
No więc widzi pani, więc te kategorie tych osób nie były objęte świadczeniami z niemieckiej fundacji Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość.
Ale moje siostry otrzymały.
Być może pani siostra była później wywieziona.
Nie, razem, w jednym dniu, w jedno miejsce, razem moje siostry.
Panie Emilio, lepiej tego nie mówić, że nie były wywiezione, a coś dostały.
Proszę?
Panie Emilio, ja proponuję, że tą sprawę po prostu, bo trudno nam tutaj te wszystkie wątpliwości wyjaśnić, proszę się z nami skontaktować. My jeszcze raz sprawdzimy pani sprawę dokładnie i wtedy będziemy mogli pani udzielić szczegółowych wyjaśnień i informacji na ten temat, bo wtedy będziemy wiedzieli, jak wygląda właśnie pani sytuacja. Sprawdzimy sprawę i siostry, i pani, wszystko porównamy i na pewno udzielimy pani informacji. Jeżeli pani zechce nam podać numer swojej sygnatury, którą pani ma w naszych aktach, to po prostu sprawdzimy i...
Ale w tej chwili mam podać?
Jeżeli pani sobie życzy, bardzo proszę. Ja po prostu zapiszę, pani zostawi poza anteną swój numer telefonu i wtedy do pani odzwonimy i wszystko wyjaśnimy.
To jest tutaj to P, co mam.
Tak.
2974. Mhm. 1.10.2000 rok.
Mhm,
to było z Bydgoszczy.
Pani Emilio, proszę nam poza anteną zostawić swój numer telefonu. My się z panią skontaktujemy. Obiecuję, że wszystko dokładnie pani wtedy wytłumaczy.
Dobrze, dobrze.
Dziękujemy pani Emilii, dziękujemy również za udzielenie odpowiedzi. Drodzy radiosłuchacze, już po tych 3 telefonach możemy się zorientować, że ja przynajmniej mogę się zorientować, że taka audycja ma miejsce chyba tylko w naszej rozgłośni, że możemy wszyscy telefonować, zadawać pytania. Zadajmy te pytania bardzo konkretnie, szanując czas i te możliwości naszych gości, ekspertów, którzy dzisiaj są w naszym studio, którzy odpowiadają na bardzo ciekawe, niejednokrotnie bardzo frapujące wielu spośród nas pytania. Więc konkretna sprawa, pytanie, kwestia, jest odpowiedź, żebyśmy ten czas na antenie Radia Maryja oddany właśnie tej sprawie bardzo znaczącej dla wielu spośród nas mogli wykorzystać jak najlepiej. Pani Emilia pozostawiła już swój numer telefonu, mamy go zapisanego, dlatego odbieramy kolejny telefon. Radio Maria, proszę bardzo.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Anna z Wielkopolski. Ja mam takie konkretne pytanie w sprawie mojego męża. W 1996 roku były złożone dokumenty do fundacji wraz z zaraz, z oświadczeniem meldunku w Niemczech, bo mąż był wywieziony do Niemiec, i z zaświadczeniem z tamtych stron, dokładnie z Friedbergu, no i dwóch świadków, którzy z nim byli razem w tej miejscowości, pracowali tam w gospodarstwie, no ale było odmownie wszystko przysłane, że mężowi się nie należy. Natomiast, a mąż miał w ten czas, 31 rocznik mąż, no to miał gdzieś 12 lat chyba. No i w 1998 roku mój mąż zmarł. A w 96 były złożone dokumenty. Ja w 2000 roku było ponownie można składać jeszcze raz dokumenty. Poprosiłam w Niemczech, tam gdzie mąż przebywał, przysłali dodatkowe zaświadczenie, że mąż naprawdę przebywał, gdzie pracował. Dosłałam to zaświadczenie. No i odpowiedź była, że nie należy się mężowi. Ale od 96 roku dokumenty są, bo z archiwum mam wypis tutaj dokładny, że dokumenty znajdują się w archiwum od 1996 roku, kserokopię mojego męża.
Szanowna Pani, ja już tłumaczę, o co chodzi. W 96 roku realizowaliśmy wypłaty tak zwanej pomocy finansowej. Mieliśmy wtedy, oczywiście fundacja musiała je realizować według wyznaczonych przepisów. Wtedy należało złożyć dokumenty, z których wyraźnie będzie wynikało, że dana osoba pracowała przymusowo i musiałby z nich wynikać okres prześladowań. Ona musiała pracować najmniej 6 miesięcy, bo wtedy to ta pomoc finansowa była uzależniona od okresu prześladowań i rodzaju prześladowań. Z tego, co pani mówi, jeżeli ta sprawa była rozstrzygnięta odmownie, no to najwidoczniej te dokumenty, które pani mąż przedstawił, nie były wystarczające, aby wówczas móc pozytywnie tą sprawę rozpatrzyć. Jeżeli chodzi o pani zgłoszenie z 2000 roku, to tutaj już ponownie powtórzę, że zgodnie z ustawą niemiecką regulującą wypłaty świadczeń ze środków Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość, o te świadczenia mogły się starać osoby żyjące 16 lutego 1999 roku lub następcy prawni osób zmarłych po tej dacie. Pani tutaj nam opowiedziała, że pani mąż zmarł w 98 roku, więc niestety pani jako spadkobierczyni zgodnie z ustawą niemiecką nie była uprawniona do otrzymania tych świadczeń i dlatego nie mogła ich pani otrzymać od nas.
Którzy z mężem razem byli w jednej miejscowości. Poświadczone to jest.
Proszę pani, w 96 roku my jak najbardziej uznawaliśmy zeznania świadków, ale wtedy ci świadkowie musieli przedstawić własne dokumenty, z których wynikało, że oni byli w tej miejscowości. Wtedy mogliśmy uznać takie zeznania świadków.
Te dokumenty mam poświadczone przez Urząd Gminy.
Nie jest trudno, proszę pani, w tej chwili dyskutować, ale to musielibyśmy sprawdzić.
Ja chciałbym, proszę pani, prosić ewentualnie również o pozostawienie numeru telefonów, dlatego że nie jestem pewien, czy rzeczywiście te dokumenty były u nas, bo jeżeli chodziło o dziecko, które było deportowane do III Rzeszy, to nawet nie był wtedy wymagany ten okres 6 miesięcy, prawda? Dla dziecka? Dla dziecka nie.
Deportowany.
Więc tę sprawę jeszcze raz zobaczymy, czy rzeczywiście te dokumenty, o których pani mówi, są w posiadaniu naszej fundacji.
Ja mam tutaj archiwum.
Ale pani ma... Pani ma, oczywiście i to wierzymy, że pani ma, natomiast ta decyzja musiała być podjęta przez fundację. Jeżeli była decyzja negatywna, to zawsze każdej osobie przysługiwało prawo wniesienia odwołania. Czy pani pamięta ten fakt, że odwoływała się od decyzji negatywnej naszej fundacji?
No przecież ja mam na piśmie, ja mam kserokopię, robiłam sobie i mam, odwoływałam się.
Odwołać mógł się tylko pani mąż.
Ale no nie, no ja...
To tylko
ja,
pani mąż.
Nie, nie. Bo
ja bardzo przepraszam, ale właśnie ta pomoc finansowa, ona była kierowana tylko do żyjących ofiar represji. Niestety odwołań zgodnie z wówczas obowiązującymi przepisami nie mogli wnosić spadkobiercy.
Dziękujemy. Sprawa tutaj jest już bardzo jasną, dlatego odbierzemy kolejny telefon. Radio Maria, proszę bardzo. Halo?
Halo?
Tak, jesteśmy na antenie. Proszę się przedstawić.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Bohdan z Półtuska. Ja mam do pana Pawłosia bardzo ciekawy temat. Mianowicie chodzi o reparacje wojenne, właściwie odszkodowania wojenne, ale ja skorzystałem podczas tej akcji ustalania z Niemcami warunków, że polska delegacja wyjeżdżała do Berlina i przesłałem tam oryginalne zaświadczenie o wysokości szkód, jakie spisano właśnie dla całego Pułtuska i powiatu pułtuskiego na podstawie dokumentu bardzo ciekawego, który tutaj nigdy nie słyszałem, żeby był publicznie cytowany, a ja przeczytam, jak on brzmi. Na podstawie w myśl rozporządzenia kierownika resortu odszkodowań wojennych z 20 września 1944 roku zgłoszenie niżej wymienionych szkód wojennych i tutaj jest wymieniona tam wartości i tak dalej, i tak dalej. Zgłoszenie to złożył mój ojciec w marcu 1945 roku do referatu szkód wojennych powiatu Pułtusk, który już wtedy działał, powstawał i wszyscy pracownicy, fachowcy sprzed wojny jeszcze zgłosili się tam do pracy i już działały właśnie te komisje. Ja ten dokument, oryginał, przechowałem tego dokumentu. Jeżeli już powstało zarządzenie ogólne, pewnie przy rządzie jeszcze tym PRL-u, lubelskim rządzie, 21 września 1944 roku, to wtedy Warszawa jeszcze się broniła, jeszcze nie było zakończenia wojny, a już komisja tutaj terenowa, to znaczy referat szkód wojennych, zaczął działać. To były, pamiętam, ja się szykowałem wtedy do gimnazjum, do trzeciej klasy, miałem wtedy 18 lat i ta komisja po zgłoszeniu szkód później weryfikowała je chodząc. Ja zresztą obchodziłem z taką komisją, obszedłem tutaj teren ze względu na to, że tu były kilometrowe pola minowe, wąziutkie ścieżki, a oni sprawdzali po prostu tą wiarygodność po prostu tych zgłoszeń. I później ja skorzystałem właśnie z tego, że ponieważ myśmy byli przez gestapowców wypędzeni z domu nagle i przeżyliśmy tam sporo przykrości, wystąpiłem po prostu do pojednania i dostałem odszkodowanie i o to jestem wdzięczny pojednaniu. Ale przy okazji tej napisałem do pana Parysa prośbę, że przesłałem mu te dokumenty, przetłumaczyłem przysięgłego tłumacza na niemiecki to wszystko, oficjalnie do polsko-niemieckiego pojednania, nie do pana Parysa, z prośbą, że jadąc do Niemiec, żeby się zainteresował po prostu sprawą odszkodowań wojennych. Ja mam takie oryginalne zaświadczenie i ponieważ pan prezydent Kwaśniewski odpisał mi, że Polska jest za biedna, żeby te odszkodowania wypłacać, w związku z tym doszedłem do wniosku, że no tylko mogę się tam indywidualnie zwrócić. I rzeczywiście pan Parys tu w publicznej kilku rozmowach zresztą mówił, tak dawał do zrozumienia, że nic nie załatwił, ale ja dostałem list z ambasady RFN-u oficjalny, że w nawiązaniu do pańskiego pisma z dnia 20.11.98 do Fundacji Niemiecko-Polskie Pojednanie przesłane do wiadomości ambasady niemieckiej i piszą tak: dziękujemy za pańskie pismo, współczujemy panu z powodu losu, który spotkał pańską rodzinę. Po dokładnym zbadaniu sprawy muszę panu przekazać, co następuje. Szkody spowodowane przez działania wojenne, proszę słuchać uważnie, regulowane są zgodnie z prawem w ramach umów repatriacyjnych pomiędzy uczestniczącymi państwami. Polska jednak jednoznacznie zrezygnowała z dalszych reparacji od całych Niemiec w swoim oświadczeniu rządowym z dnia 23 sierpnia 1953 roku. Tak, rezygnacja dotycząca także obywateli kraju rezygnującego została potwierdzona w czasie negocjacji Układu Warszawskiego z 1970 roku. Przykro, że nie mogę panu przekazać innych korzystniejszych informacji, jednocześnie jestem przekonana, że poprzez ścisłą pokojową tam. Jednym słowem, że Polacy, a nie wcale Rosjanie, a nie wcale Pula, tak jak pan mówił chyba na początku w 18, jakaś pula radziecka tych odszkodowań czy reparacji, tylko Polska sama brała udział w zrezygnowaniu w ogóle z odszkodowań. Gdy tymczasem ta kadra przedwojenna ludzi już w 45 roku, mam do dzisiaj oryginał tego zaświadczenia z podpisem starosty powiatowego, a więc to jest oficjalna instytucja państwa polskiego, wydawał zaświadczenia o wysokości szkód, określał to złotych w złocie. Tak to było określane. Ja oczywiście napisałem jeszcze, mam korespondencję z panem Gieremkiem, jeszcze pisałem, ponieważ...
Panie Bogdanie, pozwólmy tutaj odpowiedzieć temu, który został wywołany do odpowiedzi przez pana, panu Dariuszowi, dobrze?
Dobrze.
Chciałam panu podziękować za ten głos w dyskusji i powiedzieć, że rzeczywiście materiał, którym pan dysponuje, na pewno byłby bardzo cenny dla naszych zbiorów. Oczywiście nie chodzi nam o przekazanie oryginału, ale na przykład kopii tego dokumentu. Oczywiście też spotkałem się z takimi materiałami obrazującymi szkody wojenne powstałe w poszczególnych regionach. Oczywiście takie rzeczy również trafiały do fundacji. Ja może miałem zbyt rzadki kontakt z tego typu dokumentami, ale może jeszcze raz wyjaśnię to, co może niezgrabnie wcześniej powiedziałem. Układ Poczdamski. W Układzie Poczdamskim reparacje brały mocarstwa te, które ten układ podpisywały, czyli Stany Zjednoczone, Anglia, Francja, Polska. Związek Radziecki. I w ramach reparacji dla Związku Radzieckiego miało być 15%, które miały przypaść Polsce. Te 15% nigdy nie przepadły. Wręcz przeciwnie. Związek Radziecki na przykład jeszcze poprzez wysokie, można powiedzieć, jakieś kontrybucje pozyskiwał węgiel z polskich kompanii, nawet rudy uranu, gdzie Polacy praktycznie po wojnie musieli pracować przymusowo. I te ceny węgla na przykład to były 1/10 tego, co obowiązywało na rynkach światowych. Więc nie tylko, że nie dostaliśmy z tej puli radzieckiej żadnego procenta, to jeszcze polska gospodarka powojenna była wykorzystywana przez Związek Radziecki. W 50. latach, czyli ta data, na którą tak chętnie Niemcy się powołują, jest do tej pory istnieje pewien spór, czy rzeczywiście Polska suwerennie mogła w 1953 roku zrzec się wszelkich roszczeń w stosunku do Niemiec. Polska przecież wtedy w 1953 roku nie była wcale suwerennym państwem. Związek Radziecki wtedy zrezygnował z pobierania reparacji od Niemieckiej Republiki Demokratycznej. To było powiedziane w ten sposób, że zaprzestaje pobierania reparacji. Natomiast Polacy niesuwerennie w takim razie poszli zupełnie dalej, rezygnując z roszczeń wobec całych Niemiec. I teraz do tej pory trwa spór wśród prawników, czy rzeczywiście ta decyzja z 1953 roku była suwerenną decyzją państwa polskiego. Z uwagi na to, w późniejszych latach i z uwagi na to, że Polska znalazła się po tej stronie żelaznej kurtyny, rzeczywiście nie było żadnych odszkodowań dla Polski. Federalna ustawa odszkodowawcza, tak zwane Bundesentschädigungsgesetz, na podstawie której wypłacano rzeczywiste odszkodowania w Niemczech, w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych, w Izraelu, nie objęła polskich ofiar. I pierwsze pieniądze, które można by nazwać jakimiś odszkodowaniami, pojawiły się w latach 70. dla jednej grupy ofiar. Były to osoby, na których przeprowadzano eksperymenty pseudomedyczne w obozach koncentracyjnych. również wypłaty tamtych odszkodowań w latach 70. budziły bardzo wiele zastrzeżeń. I pierwsze rozmowy na temat odszkodowań dopiero zaczęły się po zmianach w Polsce na początku lat 90. Wtedy doszło do podpisania porozumienia Kastrup-Żabiński, na podstawie którego powstała nasza fundacja w ogóle i zaczęła wypłaty świadczeń, ale nie odszkodowań, tylko świadczeń. Wtedy pojawiły się założenia tej działania naszej fundacji, ale objęto osoby żyjące właśnie w 91 roku, a wszystkie ofiary, które zginęły wcześniej i które również w inny sposób były poszkodowane przez III Rzeszę, właśnie między innymi poprzez utratę majątków, poprzez różnego rodzaju szkody majątkowe, takich świadczeń nigdy nie otrzymały i odszkodowań nigdy nie otrzymały. Następnym etapem były rozmowy już międzynarodowe i powołanie Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość, i polska fundacja, nasza fundacja stała się organizacją partnerską tej fundacji. Natomiast dysponując takimi materiałami, myślę, że byłyby one dosyć dobrą podstawą do ubiegania się o świadczenia z tytułu szkód majątkowych kierowanych właśnie do Komisji Majątkowej działającej przy Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji w Genewie. Czy pan występował do tej organizacji?
Nie występowałem do organizacji i chcę panu jeszcze dodać jedną rzecz ważną. Mianowicie mi nie chodzi w pierwszej kolejności o pieniądze, tylko o precedens. Mhm. Mianowicie, jeżeli w Pułtusku i powiecie pułtuskim był urząd państwowy, który robił rejestrację, wydawał zaświadczenia ludziom, to teraz właśnie po wojnie, po tych zmianach, tak jak pan wspomina, nie wierzę w to, żeby tylko jeden pułtuski powiat po prostu robił taką rejestrację. No przypuszczam, że takich rejestracji powinno być w Polsce wiele. I ja ciągle sygnalizowałem, pisząc do poszczególnych naszych tu prominentów, że tą sprawą w ogóle warto się zainteresować. Ja uważam, że taki dokument datowany 17-3-45 rok na Niemcach by zrobił ogromne wrażenie. Dlatego, że trwała jeszcze przecież wojna. Oni się bronili na wale pomorskim jeszcze, a tu już na żywo, na żywym organizmie szkód narodu były po prostu robione na bieżąco. To jest dokument, który sam mówi za siebie, jeśli chodzi o daty. I teraz te pomysły takie na przykład Ligi Polskich Rodzin, że będziemy wyceniać ogólnopolskie straty, to jest, nie wiem, ale czy nie poderwanie autorytetu w ogóle Polski, bo na jakich dokumentach się w ogóle oprze ta cała historia? I ja myślałem, że może, ponieważ ten powiat zrobił uczciwą robotę, że powołana zostanie jakaś rządowa komisja albo jakaś mała jednostka, która zbada po prostu to pod tym kątem, żeby i Polakom, i Niemcom pokazać autentyczne dokumenty ludzi uczciwych, którzy po 45 roku, po zakończeniu wojny, przyszli już do pracy i uczciwie spełnili robotę. Mianowicie zewidencjonowali rzeczywiste szkody, które były tam na miejscu. Proszę sobie wyobrazić, że w tej chwili ten opis szkód i te wyceny wyglądają tak, że mnie zapisano tam szkodę 300 drzew, czy mojemu ojcu 300 drzew, a w tej chwili w tym miejscu jest jezioro. No wyobraźmy sobie teraz, jak można by było odtworzyć w ogóle wycenić szkody w tamtych lat. I dlatego ja zachęcam, ponieważ tutaj do głosu się dobrałem publicznego.
Panie Bogdanie, za tę zachętę rzeczywiście dziękujemy.
Żeby ja dokumenty mogę przesłać, tylko proszę mi podać adres.
Ja właśnie chciałbym podać adres i właśnie serdecznie zachęcić do przesłania nam tych dokumentów. Rzeczywiście one mogą stać się źródłem ważnych informacji dla naszej fundacji. Nasza fundacja mieści się na ulicy Kruczej 36 w Warszawie.
Warszawa, ulica Krucza 36.
Kod pocztowy 00921.
00921 Warszawa, Krucza 36.
Jeżeli napisze pan moje nazwisko, to na pewno te dokumenty trafią na moje biurko. Więc serdecznie panu dziękujemy i serdecznie pozdrawiamy.
Adres pan Dariusz Pawłoś. Pan Dariusz Pawłoś i odbieramy kolejny telefon. Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Szczęść Boże, dobry wieczór. Kogo witamy?
Leszek ze Skarżyska. Ja w zasadzie dzwonię w imieniu nieżyjącego mojego ojca i chciałbym zapytać, czy mojej mamie należałoby się odszkodowanie jakiekolwiek, czy w ogóle jest to brane pod uwagę. Mój ojciec przepracował w obozie pracy przymusowej 5 lat od kwietnia, chyba od 13 kwietnia, taka data dziwna, 40 roku do końca wojny, do maja 45 w obozie pracy przymusowej, jak już wcześniej powiedziałem.
Kiedy zmarł pana tata?
Ojciec nie doczekał się odszkodowania. Zmarł w 91 roku w marcu.
Bardzo mi jest przykro. No to już muszę po kolejny raz powtórzyć informację, którą mówiłam, że zgodnie z ustawą niemiecką oświadczenia mogły się ubiegać osoby żyjące 16 lutego 1999 roku, tak. Bo wtedy Niemcy zgłosili chęć wypłaty tych świadczeń i następcy prawni osób zmarłych po tej dacie. Niestety osoby, spadkobierce osób zmarłych wcześniej zostały niejako pozbawione możliwości ubiegania się o to świadczenie.
Rozumiem, włączyłem się w trakcie trwania audycji, także do końca nie byłem zorientowany. Bardzo dziękuję za wyjaśnienie.
Dziękujemy również.
Dobranoc.
Dobranoc. Halo, Radio Maria, prosimy bardzo.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Niemiec. Witam serdecznie ojca oraz państwa. Z głosów, jakie słyszę tutaj, większość z państwa są ludźmi młodymi. Ja obserwuję losy państwa fundacji, w której obecnie pracujecie, oraz tej, która powstała na początku lat 90., a także przedtem bezpośrednio, bardzo długo. I te wszystkie zawirowania, o których tutaj wspominają słuchacze, bezpośrednio od poszkodowanych miałem okazję usłyszeć, oglądałem wiele dokumentów, też udało mi się dzięki temu, że po prostu szukałem intensywnie pomóc kilku osobom.
Panie Stanisławie, prosimy do konkretu.
Natomiast ja jestem zdziwiony ciągle, że państwo ciągle odkrywacie nowe sprawy w rzeczach, które dawno na podstawie dokumentacji, którą państwo już od wielu, wielu lat gromadzicie, powinny być znane. Proszę zwrócić uwagę, że sprawy polsko-niemieckie doszły znowu do takiego punktu, w którym my znowu zaczynamy od początku dokumentować, zbierać i tak dalej, i tak dalej. Ja przypomnę państwu, że dopiero teraz został pokazany w 2006 roku film, w którym poszkodowani obozu pracy koncentracyjnego Gross Rosen, polscy poszkodowani, doszli do głosu w 2006 roku. Przez całe lata Telewizja Polska nic nie robiła w tej sprawie. W związku z tym, zresztą nie tylko to.
Panie Stanisławie, rodzi się pytanie we mnie osobiście, chociaż tutaj nasi eksperci się na razie nie wypowiadają, że zostawmy Telewizję Polską, zostawmy media, przejdźmy do konkretów, ponieważ to są przedstawiciele konkretnej fundacji,
rzecz,
prawda?
Dlatego, że,
i
że
nie chciejmy, żeby ta fundacja nagle wpływała na wszystkie media.
Proszę ojca, sprawa odszkodowania toczy się w mediach niemieckich bardzo dawno i bardzo ważnie. Niemcy dokumentują właśnie za pomocą mediów, nagłaśniają to. Wiemy o tym dobrze, bo nasz dziennik wielokrotnie o tym pisze i codziennie wystarczy tylko przeczytać artykuły z naszego dziennika, jak wygląda sytuacja. Dlatego mój apel do fundacji, te dokumenty, które są, te dokumenty osób, które nie otrzymały odszkodowań, ponieważ Niemcy od początku grali tak, aby jak najmniej tym osobom wypłacić. I tutaj od państwa ciągle tylko słyszymy, nie znalazł się pan bo to, bo tamto i tak dalej, i tak dalej. Dla państwa naturalnie ustawa o odszkodowaniu niemiecka jest sprawą świętą, ale proszę zwrócić uwagę, że bezczynność rządu polskiego i wielu, wielu osób, między innymi szefów tej fundacji, ja tutaj przypomnę nazwisko tylko pana Sułka, doprowadziła do tego, że mamy obecnie taką sytuację. Dlatego apel, proszę nie odkrywać na nowo wszystkiego, tylko ta dokumentacja, która jest, powinna dostarczona być rządowi po to, aby udokumentować Niemcom te straty, które poniósł naród polski. Dziękuję bardzo i przepraszam ojcze, że musiałem tutaj tak dokładnie to...
Dziękuję. Warto było tę ostatnią kwestię i byłby konkret wyrażony, a tak to niepotrzebne nasze...
Nie, to trzeba, proszę ojca, uzasadnić całą sprawę.
Dobrze, dziękuję, oddajemy głos ekspertom.
Są bardzo młodzi ludzie, którzy nie wiedzą zupełnie, jak to było przez lata. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy panu za ten głos. Aż tacy młodzi tutaj nie jesteśmy, to znaczy moje koleżanki jak najbardziej tak, ja już niestety nie, ale chciałem właśnie panu powiedzieć, że dokładnie dzieje się to, o czym pan mówił. Nie wiem, czy miał pan okazję obserwować jedno z ostatnich posiedzeń Sejmu, gdzie właśnie dokładnie na ten temat była mowa. Fundacja jak najbardziej poprzez swojego ministra nadzorującego, jest nim minister Skarbu Państwa, takie informacje zarówno rządowi, jak i posłom polskiego Sejmu przekazuje. I między innymi właśnie na jednym z ostatnich posiedzeń Sejmu toczyła się bardzo ożywiona dyskusja na ten temat. Niezależnie od tego prezes naszej fundacji, pan profesor Mariusz Muszyński, który jest również wysłannikiem polskiego rządu w Międzynarodowym Kuratorium Fundacji Federalnej Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość od czerwca bieżącego roku, absolutnie cały czas opowiada się za tą grupą osób, która jeszcze nie otrzymała żadnych świadczeń z Fundacji Federalnej. Czyli jest to mniej więcej grupa, liczba osób, które się spóźniły ze złożeniem wniosków wynosi około 9 tysięcy. I za tą grupą pan profesor Muszyński rzeczywiście bardzo intensywnie wstawiał się i są już pierwsze efekty tego. We wrześniu będziemy uruchamiali program pomocowy dla osób, które spóźniły się ze złożeniem wniosku. Czyli efekty tych działań nawet już są widoczne. Ten wniosek, który złożyliśmy, został przez Fundację Federalną zaaprobowany i we wrześniu rozpocznie się wypłata świadczeń dla tych osób. Nie będą to oczywiście te ustawowe stawki, lecz pomoc humanitarna w wysokości około 1000 zł, ale efekty po prostu istnieją tego. Bardzo panu dziękuję za ten głos.
Również dziękujemy i rzeczywiście nie tacy znów młodzi jesteśmy, a jeżeli jesteśmy młodzi, to nie znaczy, że sprawy przeszłości są nam obojętne, panie Stanisławie. Tutaj słyszymy, no oczywiście chciałoby się od razu, ale na Giewont nie wyskoczy się w ciągu sekundy, trzeba powoli, powoli ten głaz, czy tę skałę, czy tę górę zdobywać. Odbieramy kolejny telefon. Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie wszystkich w studiu. No i jakoś los się uśmiechnął, że wreszcie dozwoniłem się.
Proszę się przedstawić.
Z Mazowsza. Ja już nie wiem, ale może będę mniej mówił, a trochę argumentami, takimi dowodami się posłużę. Ale najpierw chciałbym powiedzieć taką sprawę. Jak nie ma, bo nie ma przedawnień zbrodni II wojny światowej, bo nie ma tam ani terminu, ani nic. Tak moim zdaniem nie powinno być żadnego terminu, ani przedawnienia terminu złożenia wniosku dla poszkodowanych, którzy żyją. Nie powinno. Niemcy źle zrobili. Bundestag nie powinien takich rzeczy. Polska nie powinna była przyjąć żadnego terminu. Bo o co tu chodzi? To są ludzie wszystko około 80-tki, 70. Ludzie analfabeci, ciemni, nic w ogóle nie wiedzą o życiu. Dzieci ich w ogóle się nie angażują, bo idzie się do urzędu i pyta się w takiej, takiej sprawie, a urząd mówi w ten sposób: panie drogi, i po co pan się zabiega dla matki? Nic z tego i tak nie będzie. Niech pan w ogóle nie chodzi, szkoda pana pieniędzy, szkoda wszystkiego. Więc tutaj rząd chyba źle postąpił lub ci, co negocjowali. Nie może być terminu. Nie może, dopóki żyje, to jest moje osobiste zdanie, dopóki żyje ostatni poszkodowany przez III Rzeszę, czy on ma 90 lat, czy 90, dopóki żyje, a złoży wniosek, powinien być ten wniosek rozpatrzony. I ja mam do czynienia z takimi rzeczami, bo ja też pomagałem ludziom. I co się okazuje? Ja nie mam pretensji do fundacji. Nie, ona jak może tak działa? Może w ramach możliwości, bo tam jest straszny tłok, tam jest troszeczkę i troszkę i bałaganu. Ja znam od początku fundację. Ja wiem, kto się zmienił, ja wiem, komu by dawano pieniądze, bo chciano na tych 500 milionach zarobić, jakiś bank miał odsetki zapłacić, później te, część pieniędzy zginęła. To są autentyczne fakty. Ale chodzi mi o taką sprawę. Jeżeli ci ludzie złożyli wnioski, z wnioskami też było. W gazetach najpierw były czerwone wnioski. Kioskarze handlowali tymi wnioskami. Brak było. Fundacja przysyłała, jednemu przysłała, drugiemu nie przysłała wcale. I w końcu stał się termin 31 grudnia 2001 rok, ostateczne złożenie wniosku. No na miłość boską jesteśmy ludźmi. Ci ludzie nie byli w stanie nic zrobić. Kompletnie. A przede wszystkim najgorsza sprawa zaważyła na tym, że nie było informacji pełnej. Nie było ich po tysiąckroć raz mówię, ponieważ ja z Niemcami zacząłem w 1988 roku, kiedy jeszcze stolica Niemiec była w Bonn. Do nich pisałem pisma, dokumenty, oryginały, wszystko. Oni mnie odsyłali, tam tłumaczyli rzeczywiście, że w 1953 roku były tam jakieś układy, że Polska wzięła pieniądze. Ja na tym poprzestawałem, ale wszędzie w kółko pisałem. I co się okazuje? Przykra sprawa. Ja w tym roku dopiero dowiaduję, w tym roku w marcu, dowiaduję się, że 17 czerwca 1991 roku został, to znaczy on wcześniej był 14 listopada był zawarty taki traktat polsko-niemiecki. No i w tym traktacie między innymi pisze się, że nie będę wszystkiego czytał, żeby nie zabierać czasu dla innych. 16 października 1991 roku Polska podpisała z NRF-em porozumienie o pomocy humanitarnej. I ludzie sobie nie mogą tego wytłumaczyć i ja też sobie nie mogłem tego wytłumaczyć. I tu jak przed chwilą pan Stanisław z Niemiec mówił, no po co używa słowa odszkodowanie? Kto dostał odszkodowanie? Kiedy, gdzie i jak? Ja chyba pierwszy, już się tak wyraziłem, w Polsce zacząłem z Niemcami negocjować. Nic o odszkodowaniach nie było mowy. Nic. Jak w końcu zmieniły się rządy od 90 roku, tak wtedy to porozumienie nastało i pisze, że Polska zawarła o pomocy humanitarnej. Więc na miłość ludzką mówmy, że to jest pomoc humanitarna, świadczenia parę groszy. Jeżeli ja byłem 5 lat w niewoli, jako dziecko deportowane, i ja dostałem 4300, to jak sobie wyliczyłem, to ja dostałem za 17 dni, już jako dziecko, pieniądze. Bo nie wiedziałem, gdzie wyliczyć. Zwróciłem się do tak zwanego silnika społecznego, którym stały się właśnie te stowarzyszenia poszkodowanych przez Trzecią Rzeszę. Tu jest wielki błąd. Ci ludzie brali pieniądze niesłusznie i dzisiaj siedzą i biorą pieniądze.
Jeżeli pan pozwoli...
Halo?
Jeżeli pan pozwoli, panie Zdzisławie, to chciałbym powiedzieć, że nie do końca mogę się z panem zgodzić. Może zacznijmy od ostatniej kwestii. Naprawdę, nikt z nas nie mówi o żadnych odszkodowaniach. Cały czas powtarzamy, że wypłacamy skromne świadczenia finansowe na podstawie konkretnych umów bądź porozumień. W październiku 1991 roku zawarto porozumienie, na podstawie którego rząd federalny przekazał Polsce 500 milionów marek i te pieniądze do roku 2002 rzeczywiście wypłaciliśmy. Teraz kończymy wypłatę świadczeń z Fundacji Federalnej, świadczeń. I nie mogę się z panem zgodzić, że nie powinniśmy działać, dlatego że w ciągu 15 lat istnienia fundacji wypłaciliśmy polskim ofiarom około 5 miliardów złotych. 5 miliardów. Pomoc odebrało około miliona osób. Proszę pana, czy sądzi pan, że te pieniądze tym ludziom były niepotrzebne? Czy sądzi pan, że wszystkie osoby, które tutaj do nas dzwoniły dzisiaj i które otrzymały nawet skromne świadczenia, nie potrzebowały tych świadczeń? Potrzebowały. Ja chciałem jeszcze powiedzieć, proszę państwa, że fundacja nie tylko wypłaca świadczenia, ale działa rzeczywiście na rzecz pojednania polsko-niemieckiego. Organizujemy bardzo często wyjazdy byłych robotników przymusowych do niemieckich miast, na zaproszenia niemieckich gmin. te osoby już nie miały czasem żadnych szans na wyrwanie się z domu, a dzięki takim wyjazdom wracamy ich, można powiedzieć, do życia, bo po iluś tam latach, po 60 latach wracają do swoich miejsc pracy, gdzie byli młodzi i są zupełnie inaczej traktowani przez niemieckie środowiska. To jest również bardzo ważna działalność. Dodatkowo jeszcze powiem, że niektóre osoby dzięki takim konfrontacjom nawet odnajdują swoich bliskich albo rodziny. Proszę sobie wyobrazić, że na ostatnio grupa polskich byłych robotników była chyba w mieście Bochum i tam spotkała się z grupą białoruskich ofiar i dzięki tym kontaktom Polka, która po wojnie nie miała w ogóle rodziny, bo wszyscy pochodzili właśnie, przepraszam, ze wschodu, nawiązała kontakt z Białorusinami i odnalazła praktycznie całą swoją rodzinę na Białorusi. A więc działalność Polskiej Fundacji ma rzeczywiście głęboki sens i trzeba tą działalność kontynuować. Zgadzam się z tym, że tak jak zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie nazistowskie nie ulegają przedawnieniu, tak powinna istnieć możliwość składania wniosków, udzielania pomocy tym osobom, które były bezpośrednimi ofiarami wojny. Tylko oczywiście należy sobie zadać pytanie, czy Niemcy rzeczywiście z własnej nieprzymuszonej woli, z pięknych, z takich, można powiedzieć, nawet chrześcijańskich pobudek, taką pomoc świadczą. Nie, te pieniądze rzeczywiście były twardo wynegocjowane od strony niemieckiej, ale te negocjacje miały sens, bo dzięki nawet tym pieniądzom mogliśmy pomóc bardzo dużej grupie osób. Dziękuję bardzo panu.
Dziękujemy panu Zdzisławowi i odbieramy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Małgorzata z Środkowej Polski. To już Pan Bóg chyba chciał, żebym się dodzwoniła, bo dzwonię od 2 godzin. Tak, słucham państwa. W ogóle pozdrawiam państwa i przedstawicieli fundacji i ojca.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Pozdrawiamy również panią.
Myślę sobie, że wszyscy ci, którzy są poszkodowani przez III Rzeszę, i ja do takich osób też należę, ponieważ moja mama była 2,5 roku w Oświęcimiu, jako 16-letnia dziewczyna, i jak dostawała to odszkodowanie, to ja byłam w ogóle przerażona i mówiłam: mamo, nie chodź tam, nie bierz tej jałmużny. Ja byłam przerażona, bo ja przez całe życie słyszałam takie okropne rzeczy, takie straszne, że to odszkodowanie, które tam mama brała, to dla mnie była taka jałmużna, taka potwarz. I nie mogłam się z tym pogodzić, że to tak jest. Ale oczywiście większość, wszyscy ci ludzie, którzy są starzy, już teraz są starzy w tym wieku, oni nie mieli siły, nie mieli siły chyba na to, żeby wziąć dobrego adwokata, żeby się zrzeszyć i żeby dobrać się do państwa niemieckiego. I ja myślę sobie, że ja dożyję takiego czasu, że wszyscy ci z całego świata, z całej kuli ziemskiej, którzy byli poszkodowani, zbiorą się gdzieś, skrzykną, wezmą jakiegoś amerykańskiego dobrego adwokata, który się dobierze do państwa niemieckiego, i to będą milionowe odszkodowania. To nie będzie tak, jak dzisiaj kobieta dzwoni, która nie ma po prostu na leki, która jest sparaliżowana i żebrze o 1000 złotych. No to jest żenujące po prostu, bo my jesteśmy też podszkodowani, nie tylko ci ludzie, którzy byli w obozach, którzy byli mordowani, ale ich dzieci, wnuki, bo ja nie miałam normalnego dzieciństwa, ani normalnego, nie mogłam sobie potem ułożyć życia i mam kalekie dziecko i mój brat jest. To są wszystkie moje mamy, mają straszne nieszczęścia z dziećmi, choroby. Także, a Niemcy mają się dobrze. Są w bardzo dobrym finansowym stanie, a w Polsce żyją w nędzy ci ludzie. To jest taka niesprawiedliwość. Popieram pana Zdzisława, który dzwonił, i myślę sobie, że dożyjemy czasów. Zabrakło ostrego negocjatora widocznie w Polsce, który by skrzyknął się z Izraelem, z innymi ludźmi z całego świata i po prostu dobrał się do skóry Niemcom. Zgodzili się na taką jałmużnę. I to tyle. Także pozdrawiam wszystkich. Cieszę się, że Pan Bóg pozwolił mi się zadzwonić. Słucham zawsze Radia Maryja, ale po raz pierwszy się zadzwoniłam.
Widocznie dziękujemy pani Małgorzato. Zdawie.
No i myślę sobie, że za mojego życia jeszcze się doczekam, że ktoś do mnie się zgłosi jako do dziecka, bo już moja mama ma 80 lat i pewnie nie zdążymy za życia mojej mamy, ale do mojego, do mnie, i po prostu ja jeszcze za te krzywdy, które ja też przeżyłam, ja na przykład będę żyła, bo teraz żyję w nędzy z moją mamą, no na przykład, no to myślę, że i wszyscy ludzie, którzy w tej chwili w Polsce jeszcze żyją, ich dzieci, ich wnuki,
No i tyle. Dobranoc i czekam na jakiś komentarz na antenie. Dobranoc Państwu.
Dobranoc.
Dobranoc. Dziękujemy za ten głos. I chcemy tu absolutnie... Wydaje mi się, że wszyscy możemy pod tym się podpisać, co pani powiedziała. Oczywiście nie jesteśmy w żaden sposób adwokatami Niemiec, wręcz przeciwnie. Uważamy, że krzywdy powinny być wyrównane, ale niestety brakuje nam mocnych argumentów, brakuje nam podstawy prawnej, żeby stawiać następne żądania. Może się to kiedyś zmieni. Ja też chciałam powiedzieć, że wszyscy moi dziadkowie byli deportowani do pracy przymusowej, pracowali w Berlinie. Żadna z tych osób nie zdążyła wypłat z niemieckiej fundacji. Wcześniej niestety poumierali. Również mój ojciec, który był ofiarą niemieckich wysiedleń, nie otrzymał z fundacji federalnej pieniędzy. Myślę, że w każdej polskiej rodzinie w końcu prawie ponad około 6 milionów Polaków, polskich obywateli zginęło w czasie II wojny światowej, więc każda rodzina została bardzo poważnie dotknięta prześladowaniami nazistowskimi. I absolutnie świadczenia, które są wypłacane przez naszą fundację, tych spraw nie załatwią. Zgadzamy się, że cały czas czekamy na rzeczywiste odszkodowania. Miejmy nadzieję, że kiedyś nastąpią. Dziękuję pani bardzo.
Oczywiście dziękujemy. Mówimy wciąż o odszkodowaniach dla ludzi. Wciąż można też powiedzieć, że potrzeba odszkodowań dla Polski, bo nie tylko zostały zniszczone, oczywiście człowiek jest najważniejszy, ale nie tylko zostały zniszczone ludzkie istnienia, ludzkie również sumienia, życie. Nie tylko mamy poszkodowania w ludziach, ale popatrzmy, jak została zniszczona Polska. I na razie o tych odszkodowaniach jeszcze nie mówimy, a chyba szkoda. Odbieramy kolejny telefon. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam całe Radio Maryja i serdecznie witam gości przybyłych. Mam uprzejme pytanie.
Proszę się przedstawić.
Izabela z Poznania. Złożyłam dokumenty. Jestem, jak to się mówi, no, spadkobierczynią, bo jestem córką poszkodowanej. Mama pracowała w ogrodach, znaczy się w gospodarstwie ogrodniczym w Linowej od 1942 roku do 1944. To była... No,
znaczy, wydaje mi się, że mamy mało już czasu, byśmy serdecznie panią prosili o zostawienie na antenie, poza anteną, przepraszam, numeru telefonu, zgłosimy się do pani i tą sprawę bardzo skrupulatnie z panią telefonicznie wyjaśnimy, dlatego że w tej chwili jest godzina pierwsza i
rozumiem.
Już chyba kończymy naszą audycję, prawda?
A mogę mieć uprzejmą prośbę, żeby naprawdę ktoś się ze mną skontaktował.
Tak, poprosimy o zostawienie numeru telefonu.
Dokumenty wszystkie dokładnie z wnioskiem w czasie złożyłam.
Pani Izabelo, proszę pozostać na łączach telefonicznych. Ja tutaj naszych dostojnych gości poproszę o podsumowanie, o te najważniejsze punkty, z którymi ludzie powinni się zgłaszać do Państwa, po co się mogą zgłaszać, czego mogą i powinni od Was oczekiwać, dobrze?
Bardzo serdecznie chcieliśmy podziękować w imieniu wszystkich pracowników Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie za zaproszenie do Radia Maryja, za możliwość przekazania słuchaczom Radia Maryja, a jednocześnie naszym beneficjentom, bądź też osobom zainteresowanym naszą działalnością, tych informacji, których często nie udaje nam się przekazać za pomocą innych środków masowego przekazu. Więc najważniejszą rzeczą jest w tej chwili to, że nasza fundacja kończy program wypłat świadczeń z Fundacji Federalnej. Termin upływa 30 września 2006 roku i chcielibyśmy prosić osoby, którym fundacja przyznała te świadczenia z Fundacji Federalnej, a z różnych przyczyn te osoby tych świadczeń nie odebrały, o pilny kontakt z naszą fundacją, abyśmy mogli te sprawy jeszcze otwarte zamknąć. Nie dotyczy to, tak jak wspominaliśmy w ciągu całego programu, wszystkich osób, które nie otrzymały świadczeń z Niemiec. Dotyczy to osób, którym fundacja przyznała świadczenie, a one go w dalszym ciągu nie odbierają. Sprawa następna. Fundacja dalej aktywnie działa na rzecz osób poszkodowanych. Zarząd opracował strategię działania naszej fundacji na lata 2006-2010. W dalszym ciągu istnieją programy pomocy humanitarno-socjalnej. Osoby, które jeszcze takiej pomocy nie otrzymały, mogą się zgłosić.
Patrząc na konsoletę telefoniczną, telefony nie ustają. I teraz pytanie zasadnicze, czy państwo mają jeszcze siłę pozostać do godziny drugiej?
Już.
Będziemy się starać oczywiście w miarę możliwości.
No to dobrze, dziękujemy za tę zgodę.
Ale na antenie pozostajemy?
Na antenie pozostajemy, dobrze? I odbieramy kolejny telefon. Radio Maria, proszę bardzo.
No nareszcie.
Co to znaczy nareszcie?
Panie Jezus Chrystus, jestem telefonistką, 30 lat w wojsku pracowałam, ale tak jak oni makaron na uszy nawijają, to się nie chce słuchać.
Prosimy bardzo, jest pani na antenie, proszę się przedstawić.
Ja dzwonię z Uburza, z kościoła Boboli.
Dobrze, Lucyna. Proszę wyłączyć radio, panie Lucyno.
Już, Beńko, już. Bo ja już do Rydzyka prywatny numer wszędzie mam, bo ja jestem córką wojskowego. Wychowana.
Panie Lucyno.
Rybko, byłam chrzczona po kryjomu, ślub po kryjomu, byłam wszystko. Ojciec
dobrze,
był.
Prosimy do konkretów, jeżeli jest temat dotyczy jest, naszych rozmów.
Jest, bo ja nie chcę odszkodowania, nie chcę nic. Mój ojciec już nie żyje, był wojskowym i był w Dachau z księdzem z Najświętszej Marii Panny, bo jestem kobietą powojenną. Już nie mówię wieku, bo to nie wypada. I był z księdzem Filckiem, nazwisko ksiądz Filczek z Najświętszej Marii Panny z Gdyni na Świętojańskim małym kościółku, bo teraz jest duży pobudowany, stoi posąg papieża i nie chcę nic odszkodowania, nic, tylko chciałabym się dowiedzieć, jak mogę załatwić, że ojciec tym Dachau był, skorbutu się nabył, po wojnie potem poszedł do wojska, ja jestem córką wojskowego, którą musiałam stać na baczność, no już nie będę w szczegółach. Pracowałam 30 lat w wojsku też na centrali i dlatego się dziwię, co te ludzie chcą pieniądze. Nie chodzi o pieniądze, chodzi o utrwalenie. Moja mamusia była w tym, w Potulicach. Za karę w takim, siedziała w piwniczce metr na metr.
Panie Lucyno, dziękuję za ten głos. Powiem szczerze, że myślę, że tutaj nikt z nas nie ma wątpliwości co do tego, że wycierpieli nasi rodacy, wycierpieli nasi pradziadowie i że to cierpienie o wiele, wiele przerasta te odszkodowania, które są nam oferowane, czy te zapomogi, które tutaj fundacja oferuje, ale patrząc, że pani Lucyna troszeczkę nam odbiega od tematu, a czas jest naprawdę bardzo ograniczony, a telefonów jest bardzo dużo, prosimy kolejnego słuchacza Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, witam ojca i tych przewodniczących tamtego polsko-niemieckiego pojednania. Ja mam taką sprawę.
Prosimy się przedstawić, dobrze?
Helena Stryja.
Dziękuję.
Ja dzwoniłam tylko, bo na urlopie jestem w Polsce i słucham radia i jedna pani taka biedna się żaliła, że jest ciężko chora, ma rany na nogach otwarte i tam zapalenie tych żył i wszystko. Ja mogę jej pomóc, tylko poza anteną podam swój adres. I wysłać paczkę, bo jak ja teraz jestem na urlopie w Polsce, pojadę do Niemiec, bo ja na to samo byłam chora. Miałam otwarte te rany i wszystko, i cukrzycę, i zatory, i zawał, i wszystko mam teraz wyleczone. I chciałabym jej bezinteresownie tą paczkę przysłać, tylko muszę mieć jej adres. Tak? Halo?
Tak, słuchamy. Proszę pani, wydaje mi się, że zapisaliśmy, ale mamy tylko imię tej pani i będziemy prosić, może inni słuchacze, albo nawet ta pani jeszcze nas słucha, o kontakt z naszą fundacją. Chcieliśmy bardzo serdecznie pani podziękować za ten piękny gest. Chciałam jeszcze właśnie powiedzieć, że działalność naszej fundacji powoduje również to, że zgłaszają się takie osoby jak pani, że są indywidualne ludzie, indywidualne osoby, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, ludzie dobrej woli, szlachetnego serca, którzy chcą pomóc ludziom potrzebującym. Więc serdecznie, z całego serca pani dziękujemy. Ja jeszcze raz może powtórzę adres naszej fundacji i chciałbym panią prosić o napisanie do nas pisma i będziemy próbować odszukać tą panią i wtedy podamy pani adres tej pani, dobrze?
może szybciej będzie zatelefonować, dobrze?
Tak.
Wtedy
tak.
Więc panią prosimy, aby do Fundacji Polsko-Niemieckiego Pojednania zatelefonowała i wtedy tą drogą najlepiej, najszybciej chyba będzie można zdobywać pomoc.
Ja podyktuję, jeżeli pan redaktor pozwoli, ojciec redaktor pozwoli, numer telefonu do działu pomocy humanitarno-socjalnej, do zespołu pomocy humanitarno-socjalnej, gdzie koleżanka Agnieszka Szafrańska-Romanów będzie czekała na telefon od pani. To jest kierunkowy do Warszawy 022. Jeżeli pani będzie dzwoniła z Polski, to oczywiście 00 48 22 695 99 62. I jeszcze raz serdecznie pani dziękujemy.
695 99 62
końcówka.
62.
Dziękujemy, pozdrawiamy z panem Bogiem.
Ja pozdrawiam całe Radio Maryja, wszystkich słuchaczy.
Bóg zapłać.
Panią również serdecznie.
Radio Maryja, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz
ja, Anna z południa Polski dzwoni. Ja chciałam się zapytać, ponieważ moja rodzina, ja osobiście też byliśmy wysiedleni wszyscy do obozu karno-wsiedleńczego. Ojciec był w Mauthausen, kuzyn tam go zamordowali. Ale z kolei do rzeczy. Cała rodzina dostała już odszkodowania, mnie te zapomogi, nie odszkodowania, broń Boże. I brat, który zmarł w 91 roku, w 93, był zarejestrowany w fundacji, już tam miał numer identyfikacyjny, ponieważ zmarł w 93 roku, rodzina jego nie dostała żadnej zapomogi. Czy jest jakaś możliwość załatwienia, jakie ja tej małej zapomogi dla tej rodziny jeszcze? To jest jeszcze jedno pytanie. A drugie, napisałam też do Szwajcarii odnośnie zniszczenia majątku całego. Myśmy mieli bardzo ładne gospodarstwo i zostało to wszystko zniszczone. Nas było 7 dzieci plus rodzice. Ojciec zginął, nie wrócił. Mama się boryka całe życie z nami później po wojnie. I odpisali nam, że ponieważ to nie było przedsiębiorstwo, nie należy nam się żadne odszkodowanie za ten majątek. Zostało to wszystko wyliczone, kalkulacja była zrobiona tego gospodarstwa, tych zniszczeń całych. Czy jest jakaś możliwość jeszcze załatwiania tych spraw przez fundację, czy będzie jakaś możliwość? Bardzo proszę o odpowiedź. Może przejdę na antenę. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. I życzę
wszystkiego najlepszego fundacji, oby jak najdłużej działała. Także z Bogiem.
Pani Anno, ja odpowiem w sprawie pani brata. Pani brat zmarł w 93 roku, więc ja rozumiem, że mogło chodzić jedynie o wypłaty pomocy finansowej i powiem szczerze, że obecnie wypłata z tego tytułu już nie jest możliwa. Wypłaty pomocy finansowej zakończyły się w 2002 roku i wszystkie osoby, które były uprawnione i przedstawiły dokumenty, takie świadczenie otrzymały. Ja trudno mi jest w tej chwili powiedzieć, dlaczego w przypadku pani brata to nie miało miejsca, skoro państwo pozostali te świadczenia otrzymali. Ja proponuję, żeby pani skontaktowała się z nami, z fundacją. My będziemy mogli wtedy sprawdzić te dokumenty i wyjaśnić pani już dokładnie, dlaczego właśnie taka była decyzja w tej sprawie.
Za to, że jesteś i kochasz.
Tobie, Panie, wyśpiewać pieśń samych złotych złotych war. Przyjm więc ode mnie tych kilka słów. Zamych przyjaciół, wszystkich, co także kochają mnie, oraz za pokój, co we
minut po godzinie pierwszej kontynuujemy nasze rozmowy, stosunki polsko-niemieckie, odszkodowanie dla ofiar nazizmu. Naszymi gośćmi są przedstawiciele Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie. Odbieramy kolejny telefon. Radio Maria, proszę bardzo. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Kogo witamy?
Czesława z Łodzi. Ja chciałam spytać, czy jeżeli tatuś był wywieziony do Austrii i już teraz nie żyje, zmarł w 1991 roku, czy jemu też coś przysługuje, bo my mówimy cały czas o Niemcach, a on był wywieziony do Austrii i nie wiem właśnie, chciałam się dowiedzieć. To jest jedna sprawa, a druga, moja kuzynka była dzieckiem niepełnoletnim, nie wiem, 14 czy 12 lat, wywieziona do Niemiec u jakiegoś Bauera, pracowała na wielkiej gospodarce i tam wykonywano wszystkie roboty. Także dostała już raz, tak, bo się starała, jakąś minimalną zapomogę taką. No nie wiem, co to było w sumie, jakieś tam pieniądze, nieduże, tylko raz, ponieważ jak zaczęli już, zaczęli wypłacać, więc ona wtedy skorzystała. Teraz jest jeszcze, żyje, ale już nie ma tych świadków, którzy razem z nią były wywiezione. Nawet jedna razem z nią tam blisko pracowała i nie ma żadnych dokumentów, która nawet listów, które pisała do rodziców, bo nie wiedziała, że będą takie odszkodowania. Czy jej przysługuje, może jeszcze się starać. To tylko tyle by było.
Ja chciałbym odpowiedzieć na pierwsze pytanie. Świadczenia z Austrii. Również austriacki parlament, podobnie jak niemiecki, uchwalił ustawę o utworzeniu Austriackiego Funduszu Pojednania, Pokoju i Współpracy, który wypłacał świadczenia byłym robotnikom deportowanym do Austrii w dzisiejszych granicach i te świadczenia już zostały wypłacone i ten fundusz już przestał istnieć. Ale niestety, proszę pani, osoby, które były uprawnione do otrzymania świadczeń z Austrii musiały dożyć 15 lutego 2000 roku, czyli Austriacy jeszcze bardziej zawęzili krąg osób uprawnionych niż to zrobili Niemcy. Austriacy niestety chętniej się postrzegają jako pierwsza ofiara III Rzeszy i nie bardzo byli skłonni do przyznawania się do zbrodni nazistowskich, chociaż tak podobnie jak Niemcy uczestniczyli w ich popełnianiu. i niestety, tak jak wspomniałem, ustawa austriacka obejmowała tylko osoby, które dożyły 15 lutego 2000 roku, a więc pani tata, czy też pani jako spadkobierca po swoim tacie nie mogła skorzystać z tych świadczeń. A na drugie pytanie odpowie koleżanka z działu pomocy humanitarno-socjalnej.
Pani Czesławo, chciałam zapytać, czy pani kuzynka odebrała kiedykolwiek jakąkolwiek pomoc fundacji?
Niestety pani Czesława się rozłączyła i
odebrała.
Ona...
Zrozumiałam z tego, co mówiła pani Czesława, że jej kuzynka odebrała pomoc z fundacji. Więc jeżeli takie zdarzenie miało miejsce, kuzynka jest uprawniona do skorzystania z pomocy humanitarno-socjalnej. Zatem namawiam tą panią do kontaktu z Fundacją Polsko-Niemieckie Pojednanie pod telefonami, które już były wielokrotnie podawane, ale ja go chętnie powtórzę. 022 695 99 62. Tam pani ta zostanie poinformowana, co należy zrobić, aby taką pomoc otrzymać, jakie dokumenty należy złożyć i myślę, że tutaj jest sprawa otwarta i zakończy się bardzo pozytywnie.
Dziękujemy bardzo. Odbieramy kolejny telefon. Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Kogo witamy?
Helena Zielonej Góry się kłania. Witam gości i ojca. Chciałam się zapytać, bo pani mówiła o fakturach, więc czy paragony te są ważne z rachunkami, czy tylko musi być faktura?
Tak, oczywiście, mogą być paragony. Lepiej, żeby były to faktury imienne, czyli na imię i nazwisko osoby, ale... która składa wniosek, ale jeżeli pani na przykład korzysta z leków, które pani kupuje w aptece i czasami otrzymuje pani paragon, bo zapomni pani wziąć fakturę, to również takie paragony my zliczamy i dodajemy do ogólnej sumy. Także dobrze brać faktury na przyszłość, jeżeli pani zakupuje leki, ale
faktury mam i paragony.
To proszę całość zebrać i przesłać do fundacji, również je uznajemy.
Zapytać, czy rachunki od lekarza prywatnego czy stomatologa te są wliczane, mogą honorowane są?
Proszę pani, to zależy, jaki program pani wybierze. Jeżeli pani wspominała o fakturach za leki i paragonach za leki, jeżeli wybierze pani program częściowej refundacji kosztu zakupu leków, to po prostu my zliczamy w tym momencie tylko faktury za leki.
Jeżeli pani można albo jedno, albo drugie.
Tak, dokładnie tak jak pani powiedziała. Jeżeli wybierze pani program częściowej refundacji opieki medycznej i pielęgnacyjnej, to w tym przypadku można dokonać refundacji właśnie tych wizyt u lekarza, ale tutaj należy po prostu dokonać wyboru. Państwo musicie sami wybrać, po prostu wybrać ten program, w którym macie więcej faktur, gdzie jest większa suma pieniędzy.
Jeszcze jedno chciałam powiedzieć, bo ja posługuję się nawet dużo taksówkami, bo jestem pierwszej grupy inwalidką i nawet mam decyzję, tam chyba wysłałam w tamtym roku już decyzję tam do fundacji, że mam prawo się posługiwać drugiej osoby, a już mam ukończone 83 rok mi idzie. I chciałam się zapytać, czy jest prawdą, bo ja nie widziałam jeszcze tego wniosku, tylko mi mówiła jedna pani, że jak się skorzystało tutaj z opieki społecznej, to już tam się nie dostanie.
Jak pani skorzystała w Zielonej Górze z opieki społecznej?
Tak.
Nie, proszę pani, wręcz przeciwnie. Jeżeli przyśle nam pani zaświadczenie, że pani korzysta z opieki społecznej, to będziemy mieli także obraz pani sytuacji domowej, czyli osoby, które korzystają z opieki społecznej, to są osoby najniżej uposażone, więc to nie jest prawdą, że...
Bo ja nie miałam pieniążków, 1000 zł mi opieka zapłaciła na słuchawkę.
Rozumiem.
Dobrze, pani Heleno, widzimy, że trzy pytania, trzy odpowiedzi bardzo precyzyjne.
Dziękuję.
Dajmy szansę innym osobom.
Dziękuję
z Panem
bardzo.
Bogiem, dobrej nocy.
Z Panem Bogiem.
Dziękujemy bardzo.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam ojca i gości. Ja mam uprzejme pytanie.
Proszę się przedstawić na początku.
Zofia z Poznania.
Dziękuję.
Ja mam uprzejme pytanie. Po prostu ja się urodziłam w Niemczech. Rodzice byli wywiezieni na roboty przymusowe. Ojciec i matka pracowali jako robotnik rolny. I rodzice nie starali się o żadne świadczenia, bo po prostu nie mieli dokumentów. No, zostały zniszczone i potem kto też wiedział, że będą odszkodowania i nie mają. I ja wysłałam do pojednania pismo z wnioskiem, że ja się urodziłam i nie wiem, czy mi przyzna, czy po prostu mi przysługuje, bo dostałam odpowiedź, że nie ma dokumentów, że rodzice tam pracowali. No ale ja tak mówię, dokumentów nie mam.
Bardzo ważną informacją. Jest pani jak najbardziej uprawniona do otrzymania świadczeń z Fundacji Federalnej, to znaczy była pani, dlatego że nie wiemy, kiedy pani wniosek został do fundacji przysłany.
Ja mówię tu, bo ja tu mam te pisma przed sobą.
Proszę pani, więc ja szybciutko powiem tak. Skoro pani rodzice żyją jeszcze, prawda, i nawet nie mieli dokumentów, to właśnie naszą rolą między innymi było pomóc.
Nie żyją.
Nie żyją już.
Nie. W 77, no to jeszcze nic po prostu nie było słychać, a potem mama w 91, ale moja mama po prostu zrezygnowała, mówi, że ona nie.
Tak jak wcześniej opowiadaliśmy, była pani również osobą uprawnioną do otrzymania świadczeń z Fundacji Federalnej, właśnie ze względu na fakt, że urodziła się pani w Niemczech, a pani rodzice pracowali przymusowo. Jeżeli by
moja
pani...
metryka tam jest. Ja załączyłam moją metrykę i tą korespondencję tam listowną, co miałam, bo chodziło do komunii.
Ważną informacją jest dla nas w tym momencie, kiedy zgłosiła się pani do fundacji po raz pierwszy.
Już mówię. To znaczy... To był 2003 rok. Pismo mam ostatnie 29.08.2003.
Tak jak opowiadaliśmy. Tak, rozumiem. Więc jeżeli to był rok 2003, to już zgłosiła się pani po terminie, ustawowym terminie składania wniosków. Tak jak wspominaliśmy, ten termin upłynął 31 grudnia 2001 roku. Nasza fundacja mimo tego faktu jeszcze intensywne rozmowy prowadziła z Fundacją Federalną i udało nam się przeforsować wnioski wszystkich osób, które się również zgłosiły w 2002 roku. Niestety późniejszego terminu już nie mogła strona niemiecka uwzględnić. I dlatego to, o czym mówiliśmy w tej chwili, czyli świadczenia ze środków resztkowych. W tym programie jak najbardziej panią widzimy. Także jeżeli pani złożyła już do nas dokumenty i posiada sygnaturę, pewnie nie posiada pani sygnatury, ale tutaj akurat zachęcamy panią do pozostawienia numeru telefonu i wydaje nam się, że tę sprawę możemy oczywiście w pewien sposób pociągnąć dalej. Ważną informacją oczywiście jest to, żebyśmy mieli dokumenty potwierdzające pracę pani rodziców. Rozumiem, że tych dokumentów jeszcze pani nie ma, prawda?
Pani się już rozłączyła z nami, ona zadała pytanie, po prostu się rozłączyła, więc zasadę już znamy.
Ja tylko chciałam zaznaczyć, bo pani powiedziała, że urodziła się w Niemczech. Jeżeli to oczywiście to wszystko, co powiedział kolega, jej dotyczy, ale jeżeli urodziła się w czasie II wojny światowej, a nie na przykład w 1946 roku, czyli po zakończeniu wojny, to dotyczy 45 maja. Dlatego chciałam to zaznaczyć, bo wiele z osób urodzonych już po 1945 roku również zgłasza się do fundacji, a one niestety nie są, pomimo tego, że urodziły się w Niemczech, no nie są uprawnione do otrzymania tych świadczeń.
Dziękujemy, odbieramy kolejny telefon. Radio Maria, proszę bardzo. Szczęść Boże, kogo witamy?
Zuzanna z Krakowa. Ja włączyłam się dosyć późno i dlatego nie wszystkie fakty są znane mi z działalności fundacji, ale ja mam takie pytanie, ponieważ ojciec mój został rozstrzelany przez Gestapo w 1943 roku. I ja do fundacji napisałam, czy istnieje jakaś możliwość pomocy. Właśnie mama pozostała wdową. Ja miałam 9 miesięcy, brat miał 6 lat. Wychowywała sama dzieci. Jest osobą w ogóle ciężko chorą po operacjach nóg, w ogóle po przeszczepach. bo to jednak ta praca została sama, po prostu, no to jak to mówią, goła i bosa, i z dwójką maleńkich dzieci. I ja zwróciłam się do fundacji, jak rozpoczęła swoją działalność, no ale niestety, mimo że mam wszystkie dokumenty, i w którym dniu został ojciec rozstrzelany, wszystko, i przez skąd gestapo i tak dalej. I fundacja mi odpowiedziała w bardzo dziwny sposób, że gdyby żył, to było dla mnie w ogóle niepojęte. Bo zwróciłam się, czy istnieje w ogóle i gdzie mam się zwrócić, prawda? O, mimo wszystko ja należę do osób, że mama jeszcze żyje, ale nie wychodzi, tak jak powiedziałam, już od 8 lat w ogóle z domu. Bo raz, że nie widzi, nie słyszy, są okropne kłopoty i ja po prostu uważam, że ja może wybaczyć, to ja bym może mordercą, to ja nie wiem, czy bym potrafiła wybaczyć, ale że jednak tym dzieciom, które przecierpiały tą nędzę i głód, też się chyba coś należy i państwo, proszę mi odpowiedzieć tylko, czy łącznie z naszym rządem jakieś starania, żeby mimo wszystko ci Polacy i te dzieci po tych pomordowanych również otrzymały jakieś odszkodowanie za to, że przeżyły i cierpiały i dzisiaj są chore, bo to są dzieci. Mimo wszystko skazane były na głód i nędzę. Szczęść Boże Państwu, dziękuję i
przechodzę. Również dziękujemy.
Proszę Pani, my oczywiście bardzo współczujemy Pani, bo to są ciężkie przeżycia i nikt z nas nie odważyłby się inaczej twierdzić, ale my już o tym wcześniej mówiliśmy tutaj na antenie, że ta pomoc finansowa zgodnie z obowiązującymi fundację przepisami zawsze była kierowana do żyjących ofiar, bezpośrednich ofiar represji, czyli tych osób, które były więzione w obozach koncentracyjnych, wywiezione na roboty do Niemiec. Niestety nie mogła ona objąć wszystkich osób represjonowanych i wszystkich osób, które ucierpiały w wyniku działań wojennych. Także ze względu na obowiązujące nasze przepisy, my niestety nie mogliśmy pomóc wszystkim. I to oczywiście dla nas zawsze był dylemat moralny, no ale tak musieliśmy odpowiadać i informować państwa, bo jesteśmy tutaj ograniczeni po prostu obowiązującymi nas przepisami.
Dziękujemy. Oczywiście pomoc w granicach konkretnych przepisów i prawa, które tak obowiązuje, chociaż niejednokrotnie chciałoby tak się to prawo przeskoczyć, oczywiście, patrząc na ludzkie cierpienia, ludzkie doświadczenia.
Ale zdecydowanie jesteśmy tego samego zdania, że ofiarami nie były tylko te osoby, które były bezpośrednio dotknięte przez prześladowania nami nazistowskimi, ale również rodziny osób pomordowanych. I to nawet często można powiedzieć, że większymi, bo jeżeli ktoś przeżył II wojnę światową, wrócił do swoich rodzin, później jeszcze miał siły pracować, to był z tą rodziną. Natomiast jeżeli rodzina utraciła ojca, matkę albo oboje rodziców, no to dzieci się rzeczywiście w tragicznej sytuacji znalazły. Więc jak najbardziej się solidaryzujemy z tymi osobami. Niestety.
A potomkowie niejednokrotnie żyli w wielkim poczuciu niesprawiedliwości, tak że doskonale zdają sobie sprawę z tego, że zamordowano ich dziadków, tatusiów, przysłano akt zgonu, w którym było napisane zawał serca, wysiadła nerka albo inne tegoż rodzaju choroby. I potem w poczuciu wielkiej niesprawiedliwości i dokonanej krzywdy, w kłamstwie, w tym, że ktoś nie był w stanie napisać prawdy. No ale cóż, wymagać prawdy, gdy trwa wojna i ktoś buduje świat na kłamstwie. Ale odbieramy kolejny telefon. Prosimy bardzo.
Halo?
Szczęść Boże, prosimy się przedstawić.
Maria z USA. Proszę, ojciec mówi?
Tak, ale tutaj ekspertami są nasi goście, no, więc nie. Prosimy bardzo.
Mnie chodzi o taką sprawę. Za okupacji była przymusowa służba przy junakach. Czy to jest brane pod uwagę? Tak? Mój brat służył rok w junakach w bardzo, bardzo krytycznych warunkach. Coś się odbija tu wszystko.
Proszę pani, zapewne chodzi pani o służbę budowlaną w Generalnej Guberni, czyli tak zwany Baudienst. Była to grupa osób, która nie została objęta świadczeniami z Fundacji Federalnej ze względów na brak deportacji. Natomiast nasza fundacja jak najbardziej dostrzega prześladowania tych osób i w ramach innego programu wypłacała jednorazowe świadczenia dla tej grupy osób w wysokości 1000 zł. Nie wiem, czy pani brat zgłosił się w odpowiednim czasie do fundacji.
Mój brat zgłosił się w odpowiednim czasie, nawet przesłał dokumenty, nawet miał to Ausweis. Ausweis to się nazywało, taką zdjęcie.
Ausweis.
Tak, on to wszystko przedstawił, jednak mu odmówili. Jednak ja nie mam w tej chwili dokumentów przed sobą, bo po prostu nie wiedziałam, że taka audycja będzie i nie znajdę w tej chwili, ale mam te dokumenty.
Pani Mario,
pani się zgłosić po prostu do nas. Tak. Rozumiemy, że brat żyje, prawda? I można tą sprawę wyjaśnić jeszcze.
Ma 83 lata.
Mhm. Więc dlatego prosimy o kontakt z naszą fundacją już właśnie bezpośrednio z ośrodkiem informacyjnym. Jeżeli nie ma pani naszego telefonu, wcześniej nie zapisała pani, to jeszcze raz powtórzę ten numer telefonu. Mam nadzieję, że ma pani coś do zapisania. Kierunkowy do Warszawy 020... Kierunkowy do Warszawy 022.
Tak.
I tak? Numer telefonu 626.
626.
92.
92.
34.
34. Dziękuję bardzo.
I wyjaśnimy tę sprawę.
Mój brat bardzo jest rozczarowany.
Panie Mario, sprawa się wyjaśni. Dajmy szansę pozostałym osobom, dobrze?
Pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję.
Chcę tylko powiedzieć tyle, że służyli z nim i dostali.
Pani Mario, w szczegółach, w konkretach ta sprawa zostanie rozstrzygnięta. Numer telefonu, dziękuję, kontakt z Panem Bogiem. Radio Maria, proszę bardzo. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Drugiej stronie ja chciałem...
Proszę się przedstawić.
...wiedzieć, że ja już tam składałem to wszystko w ogóle i nic nie otrzymałem. Zawsze odpowiedź mam, że nie napisane jest przymusowo. A tam starsze ludzie pisali to wszystko, te oświadczenia, to nie napisali tego tytułu, tego, że to przymusowo, ale to już ta praca była przymusowa.
A gdzie pan pracował?
To był Petrykozy, majątek taki.
Mhm. Ja rozumiem. A pan...
To było w powiecie płockim.
Widzi pan...
Miejscowość to, ten właściciel to był kiedyś przed wojną Zachrzewski. I on miał 3 majątki. To był Petrykozy, ten majątek.
Ja rozumiem, pan był dzieckiem, jak zaczynał pracę, prawda?
No tak, jeszcze, bo to jest 26-rocznik.
Mhm. Proszę pana, więc ja muszę... ponownie wyjaśnić, że zgodnie z ustawą niemiecką osoby, które nie były deportowane do III Rzeszy, nie były uprawnione do otrzymania świadczeń z tego tytułu. Mógł się pan ubiegać o świadczenie z połączonych środków Fundacji Funduszu Londyńskiego Złota, z tym, że osoby, które właśnie jako dzieci do lat 16 pracowały w miejscu zamieszkania, musiały przedstawić dokumenty, z których by wynikało, że te osoby zostały przymusowo skierowane do pracy i pracowały na rzecz III Rzeszy.
To był majątek i to w tym majątku tam pracowali właściwie.
Proszę
to
pana,
tam
jeżeli pan
rządził tym majątkiem.
Jeżeli pan nie otrzymał od nas
to
pomocy,
tam tylko te świadkowie nie napisali, że przymusowo.
Jeżeli można, proszę się nam przedstawić, bo nie wiemy na razie, z kim rozmawiamy. Proszę? Jeżeli pan może powiedzieć swoje imię.
Co?
Jeżeli pan może się nam przedstawić, ponieważ nie wiemy, z kim rozmawiamy.
Aha, Zgorzelski Eugeniusz.
Panie Eugeniuszu, jak tu doskonale słyszymy, pan pracował na terenach przynależących do Polski. Terytorium Polski.
To Niemcy tam rządził Fort Walter i tam inni podstawali, a mnie też, że nie Przeważnie odpowiedź miałem, że to nie przymusowo tam napisane.
Proszę pana, najwidoczniej dokumenty, które pan przedstawił, nie były wystarczające, aby ten wniosek zgodnie z obowiązującymi przepisami mógł być pozytywnie rozpatrzony. Ja proponuję, żeby pan również skontaktował się z nami. Wtedy będziemy mogli zajrzeć do pana dokumentów i jeszcze raz szczegółowo panu wyjaśnić, dlaczego właśnie taką decyzję podjęła zapewne komisja odwoławcza, bo pan się na pewno odwoływał od tej decyzji i będziemy mogli panu to jeszcze raz szczegółowo wyjaśnić.
Przeważnie ta komisja tam co rozpatrywała, to zawsze o to im chodziło, że to nie przymusowo napisane.
Panie Eugeniuszu, jeszcze raz apel do pana, aby skontaktować się jeszcze raz z fundacją i tę sprawę rozstrzygnąć. Dziękuję, pozdrawiam, z panem Bogiem. Ja tutaj widzę, że przed fundacją Polsko-Niemieckie Pojednanie okres ciężkiej pracy po wizycie w Radiu Maria, ale jak sami mówiliście, rzadko zdarza się, aby można było w jednym momencie tak wiele głosów usłyszeć i o tak ważnych sprawach mówić na antenie rozgłośni, nie tylko obejmującej Polskę, ale również Europę i Stany Zjednoczone. Myślę, że taki krótki przerywnik Czesława Niemana, który wszystko nam powie, że ten świat naprawdę no troszeczkę dziwny jest. We'll be right back.
19 minut do godziny drugiej. Stosunki polsko-niemieckie, odszkodowanie dla ofiar nazizmu. Naszymi gośćmi są specjaliści z Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie. Odbieramy kolejny telefon, prosimy tak, bardzo.
Tak, tak, to ja bym chciała porozmawiać.
Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, proszę się przedstawić.
Anna z zachodniopomorskiego. Z Szczecina tu.
Proszę bardzo i konkretnie do sprawy, ponieważ jeszcze 15 minut.
Ja chciałam zapytać, no i poinformować. Mąż mój pracował u Niemców na polskim terenie. Tu jak jest koło Kutna. I myśmy tam pisali i przysłali nam, pisaliśmy później odwołanie i przysłali, że tam jeszcze coś ze świadkami czy coś nie było nie tak. Ale zaraz, jak my posłali w 2002 roku, bo jak my się dowiadywali wcześniej, to nie było z rolniczego brane tego, tylko te, co byli ludzie w Niemczech.
Wydaje mi się, że wiemy o co chodzi i tę sprawę również będziemy musieli załatwić w bezpośrednim kontakcie. Czy pani może dysponuje sygnaturą sprawy męża?
To na przykład ja, o co chodzi?
O numer sprawy fundacji.
Tak, tak, to chyba tak, jest sygnatura, tak?
Tak, tak.
K20-250.
K20-250?
Tak. Bo wie pani, oni...
Jeszcze raz powtórzę, K20250, tak?
Tak, tak.
Proszę pani, to już nam pozwoli skontaktować się z panią, a skoro mamy jeszcze tylko 15 minut, pozwólmy innym osobom zadzwonić, a mając tą sygnaturę, będziemy mogli się z panią skontaktować i wyjaśnić tę sprawę.
Dziękujemy i odbieramy kolejny telefon. Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie posłany Jezus Chrystus.
Na wieki wieku mamy.
Ja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy i konkretnie do sprawy proszę przyjść.
Mariola z Dolnośląskiego. Witam i gości zgromadzonych w studio. Witam ojca. Ja mam takie pytanie, ponieważ jest późna pora, a mój tata już śpi. A tak się złożyło, że kilka dni temu przyglądałam z moją mamą z kolei właśnie dokumenty dotyczące mojej i babci, czyli mamy mojego i taty. Babcia już zmarła, to był 64 rok, ale jak przyglądałam te dokumenty z moją mamą, to też właśnie rodzice, to znaczy konkretnie tato, pisał do fundacji. Tylko nie wiem właśnie, czy to była fundacja, nie jestem dobrze zorientowana, czy to była fundacja w Niemczech, czy w Polsce. W każdym razie dokumenty były wysyłane, z tego co pamiętam, w 2001 roku i moja babcia właśnie pracowała też w obozie koncentracyjnym, tylko chyba nie na terenie Niemiec, tylko właśnie na terenie Polski. I też miała tak zwany Ausweis, taki dokument, ale w tych w ogóle dokumentach, które przysłali i tatusiowi, to tam pisało, że są dokumenty, ale część z nich i zaginęła, więc oni po prostu no nie mogą po prostu dać żadnego odszkodowania. Ja zapisałam sobie państwa numer w trakcie audycji 022-626-92-34, tak?
Tak.
Więc tak jak mówię, nie mam teraz przed sobą tych dokumentów, nawet
proszę
nie mam
pani, ale jeżeli babcia zmarła w 64 roku, to ja już mogę pani odpowiedzieć na to pytanie. Zgodnie z ustawą niemiecką do świadczeń były uprawnione osoby, które żyły 16 lutego 1999 roku lub następcy sprawni z osób zmarłych po tej dacie. Więc z tytułu uwięzienia babci w obozie koncentracyjnym niestety państwo nie mogą otrzymać tego świadczenia.
To znaczy może nie tak my jak syn, czyli
tato pani, oczywiście, oczywiście, że tak.
Dziękujemy pani Mariolu.
Czyli tak, i babcia zmarła już w 64 roku, to nie ma po prostu...
Na mocy, zgodnie z prawem obowiązującym...
Mm-hmm. Nie możemy przyznać
niestety nie można.
Pani tacie z tego tytułu świadczenia. Pozdrawiamy.
Serdecznie pozdrawiam. Bóg zapłać.
Kolejny telefon, Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże, ja jeszcze raz dzwonię, Zofia z Poznania, bo ja tam miałam podać ten pan, bo ja przez radio słuchałam sygnaturę moją tego pisma. Czy mogłabym podać?
Oczywiście.
To jest sygnatura, jest litera T jak Tadeusz.
Tak.
5, 0, 9, 46.
Tak, zgadza się.
Ja tam w ten czas przesłałam moją metrykę, bo ta
dobrze, tutaj tak? Pani Zofii, Państwo
ta sygnatura pozwoli nam się zapoznać z całą sprawą i również skontaktować się z Panią.
Dziękuję serdecznie.
Pozdrawiamy.
Telefon podać mój nie trzeba, nie?
Nie trzeba, jest sygnatura, jest adres, jest telefon kontaktowy.
No i ja się w czasie wojny urodziłam. Jeszcze raz dziękuję.
Również dziękujemy.
Wysłuchałeś się, dodzwoniłam. Dziękuję.
Dziękujemy, pozdrawiamy. Ja tu wciąż po głowie gdzieś chodzi taka myśl. Do 30 września wnioski, tak? Odnośnie tego...
Wnioski już wszystkie zostały złożone. Decyzje wszystkie zostały podjęte.
Tak,
i te...
a do 30 września tegoż roku co...
Tak. I do 30 września chcemy wszystkim uprawnionym wypłacić. Niestety nie wszystkie osoby podejmują świadczenia.
Ale to 30 września to już tylko 20 dni,
tak.
Ponieważ wrzesień ma 30 dni. Ale i fundacja to... przestaje istnieć, czy?
Nie, fundacja istnieje dalej. Fundacja dalej będzie aktywnie działała na rzecz osób poszkodowanych w kilku, właściwie w trzech zasadniczych wymiarach. Przede wszystkim kontynuacja programu opieki humanitarno-socjalnej, ale również w zakresie upamiętniania zbrodni hitlerowskich przeciwko polskim obywatelom. Więc dlatego prowadzimy szeroką działalność, zarówno edukacyjno-informacyjną, jak również upamiętniającą. Fundacja pokazuje w Polsce, ale będzie również pokazywała w Niemczech i w Austrii rozmiary zbrodni popełnionych na polskich obywatelach, prezentując wystawy. W następnym roku, w styczniu, będziemy pokazywać naszą wystawę w Berlinie. W tej chwili można ją obejrzeć m.in. w Opolu i w październiku w Zamościu. Kontynuujemy cykl, serię publikacji naszej fundacji obrazującą losy polskich robotników przymusowych i niewolniczych w czasie II wojny światowej. Zachęcamy również wszystkich, którzy nas słuchają, którzy mają kontakt z fundacją, do przedstawiania nam relacji ze swoich prześladowań. Zarówno osoby żyjące, jak również spadkobierców osób, które już zmarły, a ich losy gdzieś w domowych archiwach zostały spisane. Również do przekazywania nam pamiątek rodzinnych z okresu II wojny światowej w postaci zdjęć, korespondencji. Te wszystkie rzeczy chcemy pokazywać następnym generacjom, ale również nie tylko w Polsce, również za granicą, żeby uczulić społeczeństwa na krzywdę, która działa się w czasie II wojny światowej i oczywiście, żeby upominać się o dalszą pomoc dla tych ludzi.
W tym momencie oczywiście powstaje kolejne pytanie o kadry. Wystarczające są?
Rzeczywiście z tym jest kłopot, dlatego że w momencie zakończenia działalności polegającej na wypłacie świadczeń nasz pracodawca, czyli zarząd naszej fundacji, jest zobligowany do kurczenia tych kadr ze względu na to, że skoro nie wypłacamy świadczeń, to nie może taka duża ilość osób pracować w fundacji i rzeczywiście ośrodek informacyjny naszej fundacji przestaje istnieć z końcem 2006 roku i te kadry się ciągle kurczą. Dlatego jeżeli apelujemy do wszystkich osób, ludzi dobrej woli, którzy chcą pomóc ofiarom III Rzeszy, szczególnie tym w Niemczech i w Austrii, o faktyczne wspieranie naszej działalności. Już w tej chwili są sygnały od pojedynczych osób, które czują potrzebę niesienia pomocy ofiarom III Rzeszy i deklarują się, że chcą wspierać. I jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni za takie deklaracje i czekamy na dalszą pomoc.
Tym bardziej, że mając doświadczenie z Państwem spotkania, tylko od północy dostrzega się umiejętność słuchania drugiego człowieka i też bycia biegłym w sprawach prawa, które obowiązuje w Niemczech, które obowiązuje tutaj, też wejścia w sytuację konkretnego człowieka, ponieważ niejednokrotnie powiedzieć nie damy radę, no nie jest tak łatwo od strony tej ludzkiej, dlatego tym bardziej życzymy sił i życzymy, aby tych kadr mimo wszystko nie obcinano, ponieważ szkoda doświadczenia i ludzi doświadczonych w tym względzie kontaktu z ludźmi, załatwiania spraw i promowania rzeczywiście osób poszkodowanych, promowania
ich na arenie też międzynarodowej.
Serdeczne Bóg zapłać za słowa ojca redaktora.
Jeszcze mamy 9 minut, odbierzemy kolejne telefony. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Halo?
Halo?
No ja chciałem się połączyć, to mam ważną sprawę do...
Prosimy bardzo, jest pan na antenie, krótko, precyzyjnie, chciałbym na początku poznać pańskie imię.
Halo?
Tak, i wyłączyć radio.
Dobrze. Moje nazwisko Jerzy Zieliński, dzwonię z Warszawy. Mam tutaj sprawę, którą ja już skierowałem do Fundacji Pojednanie. Dotyczy więźniów, no, można to tak nazwać, więźniów obozu w Pruszkowie, tego przejściowego, do którego byli kierowani mieszkańcy Warszawy po powstaniu warszawskim. Mnie szczególnie chodzi o tych najmłodszych, którzy tam w tym obozie przebywali i nie wiem, czy czekać na tą odpowiedź od państwa. Ja to pismo złożyłem 13 czerwca 2006 roku i nie dostałem żadnej odpowiedzi.
Proszę pana, oczywiście w miarę naszych możliwości odpowiadamy na tą korespondencję, ale jej jest tak dużo, że no niestety mamy troszeczkę opóźnień. Jak pan słyszał, nas jest nas coraz mniej, więc jest nam coraz trudniej terminowo odpowiadać na państwa korespondencję. Ale ja chciałam panu wyjaśnić sytuację. Pan mówi o Pruszkowie, to jest, tak, powiem szczerze, że to jest problem, który nas nurtował od wielu lat, bo niestety, jeżeli chodzi o obóz w Pruszkowie, nie zachowały się prawie żadne dokumenty, ani listy osób, które były w tym obozie. Ja muszę tylko powiedzieć, że jeżeli ktoś złożył do nas wniosek w terminie do 2001 roku, to my tak naprawdę stawaliśmy na głowie, żeby jakiekolwiek dokumenty znaleźć dla tych osób. Uznawaliśmy nawet takie dokumenty z lat 70., które osoby składały, na przykład zatrudniając się w różnych zakładach, ich życiorysy. Jeżeli ktoś w tym życiorysie napisał, że był w tym obozie w Pruszkowie, to dla nas był to wystarczający dowód uprawdopodabniający jego represje. Z tym, że on, ta dana osoba też musiała zachować, tak jak i wszystkie osoby starające się o wypłaty z Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość, musiała się zmieścić w ramach ustawy, czyli zgłosić się do nas do 31 grudnia 2001. Oczywiście ten obóz w Pruszkowie, te świadczenia mogły otrzymać dzieci do 16 roku życia, które były w tym obozie,
bo one właśnie,
w ramach klauzuli otwartości były dopuszczone do tych świadczeń. Ale ja mówię, że najważniejszym tutaj, najważniejszą rzeczą było złożenie tego wniosku. I to niejako w pana przypadku
Akurat nie w moim, bo ja tutaj występuję w imieniu grona osób, które starały się, ale w poprzednich latach one nie były w ogóle tam wysłuchiwane, nikt nie chciał z nimi rozmawiać. Także nawet jeżeli oni mieli jakieś dokumenty, to ten obóz był określany jako, powiedzmy, no nie obóz. No, że to,
myśmy go uznawali jako obóz przejściowy.
Ale wtedy, kiedy ci ludzie zgłaszali przed te kilka lat wstecz, to nie uznawano. Mm-hmm. I to zostało zawieszone. Dopiero teraz ja doszedłem do tych materiałów i stwierdziłem, że można na przykład dojść do tego, czy ktoś był w tym obozie, czy nie, nawet chociażby przez to, że jak był przesiedlony, także wysłany transportem do Niemiec, to tam Niemcy notowali, że ta osoba przyjechała z Pruszkowa.
Tak, oczywiście. Więc
ja myślę, że tutaj należałoby, jeżeli chodzi o ten obóz w Pruszkowie, no zastosować jakąś taką klauzulę, która by no inaczej tych ludzi traktowała, bo w sumie no przecież ci ludzie nie dość, że przeżyli powstanie warszawskie i w ogóle samą okupację, powstanie warszawskie, później zostali wywiezieni też no, na poniewierkę, to w zasadzie im cały czas odmawiano to chociażby tego minimum, żeby im jakoś tak wynagrodzić to, co oni przeżyli. I tutaj ja uważam, że ta sprawa nie jest załatwiana do końca. To jest naprawdę jakiś skandal, który no, nie dotyczy państwa, ale tych poprzednich zarządów, które powiedzmy no, odpowiadały za tą fundację. Więc ja bym tutaj prosiłbym o zainteresowanie się dokładnie tą sprawą, a ja będę jeszcze ją pilotował, bo uważam, że tym ludziom należy się pomóc.
Bardzo serdecznie zachęcamy do kontaktów z fundacją pana, skoro jest pan z Warszawy i dla wszystkich mieszkańców Warszawy bądź też okolic. Jeszcze podam adres ośrodka informacyjnego, ulica Wspólna 30 w godzinach od 8.15 do 16.15, a we wrześniu nawet do godziny 18.00 można nas odwiedzić i pewne sprawy załatwić. Oczywiście zgadzam się z panem. Chciałbym jeszcze jednak dodać, że osoby w wysiedlane przez Pruszków, które później dalej zostały deportowane na teren III Rzeszy, mogły otrzymywać świadczenia od nas właśnie w kategorii wyższej za pracę na terenie III Rzeszy, a więc fakt uwięzienia w obozie przesiedleńczym w Pruszkowie miał dla tych osób, jeżeli chodzi o nasze przepisy, trochę mniejsze znaczenie niż późniejsza deportacja i zatrudnienie na terenach III Rzeszy. Dziękujemy bardzo.
Ale ja jeszcze chciałem dodatkowo jeszcze poprosić wyjaśnienie, bo pan mówi, że...
Mamy 4 minuty.
Tak, ale chodzi o to, czy na przykład te osoby, które zostały wywiezione pod Częstochowę czy pod Kielce, bo to też wywożono w tym kierunku, nie do Rzeszy, a do Generalnej Guberni, tutaj właśnie na tereny południowe. Czy te osoby też nie powinny być jakoś objęte? Jeżeli można, to się wyłączę i bym poprosił na odpowiedź na antenie.
Proszę pana, to świadczenie mogły otrzymać osoby wywiezione do pracy przymusowej na terytorium III Rzeszy i tereny okupowane przez III Rzeszę. Osoby po Pruszkowie, z takich informacji, które ja posiadam z wiedzy ogólnej, historycznej, one były deportowane, najczęściej mieszkały na tych terenach. Jeżeli pracowały na rzecz III Rzeszy u Niemca bezpośrednio, to one mogły od nas również otrzymać to świadczenie. Ale jeżeli ta deportacja nie była połączona z pracą przymusową, to mogły ją otrzymać tylko dzieci do 16 roku życia, które były w obozie w Pruszkowie. I świadczenie dla tych osób wynosiło równowartość 1100 marek. I to była równowartość oczywiście tej kwoty. Także no... Tutaj niestety z tytułu wysiedleń my nigdy nie przyznawaliśmy świadczenia, bo ta grupa nie była objęta wypłatami.
Tym razem już nie zaproponuję kolejnej godziny, tym bardziej, że jak tu słyszymy, czeka powrót do Warszawy, więc wszystkich radiosłuchaczy, całą rodzinę Radia Maryja prosimy, aby droga do Warszawy dla naszych gości dzisiejszych była szeroką jak nigdy dotąd, przynajmniej autostrada trzech pasów. W jednym kierunku marzenia, ale żeby rzeczywiście Święty Krzysztof, wszyscy święci patronowie podróżujących doprowadzili do celu podróży. Za to spotkanie dziękujemy. Ostatnie słowa, myślę, że już pozdrowień, no bo cóż pozostało. Pan Dariusz tak w sekrecie powiedział, że mamy nie pozdrowił.
Ja chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Maryja, a szczególnie moich rodziców, którzy prawdopodobnie już o tej godzinie nie słuchają tej audycji. Mimo wszystko serdecznie pozdrawiam.
Ja również dołączam się do tych pozdrowień i na koniec życzyłabym państwu, żeby te wszystkie tutaj plany i państwa prośby doczekały się szczęśliwego końca.
Ja również, szczególnie w imieniu Zespołu Pomocy Humanitarno-Socjalnej, pozdrawiam beneficjentów Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie i słuchaczy Radia Maryja.
Jest z nami milczący, ale chyba pan kierownik zespołu logistycznego, w tym momencie kierowca, który też potrzebuje wsparcia i myślę, że jest kogo pozdrowić.
Ja również dziękuję państwu, życzę wszystkiego najlepszego.
Dziękujemy za to spotkanie i rzeczywiście dziękuję również radiosłuchaczom, którzy telefonowali, za pytania, z kulturą wielką, z wielkim szacunkiem, bez pretensji, bez oskarżania, ale rzeczywiście z wielkim taktem.